Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na rozmowy niedokończone. Stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce to temat, który dzisiaj podejmujemy z naszymi gośćmi już od pewnego czasu. A gośćmi są pani Beata Białowąs, wicemarszałek województwa śląskiego. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
I pan minister Marcin Romanowski, również wiceminister sprawiedliwości.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
No właśnie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy chcieli takie podsumowanie poczynić, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, stan obecny. Mieliśmy okazję na antenie Radia Maryja mówić zaraz bezpośrednio po wyborach, 4 lata temu, na temat tego, no co tak zwana dobra zmiana zastała, jak to wygląda. No i 4 lata minęły. Bardzo szybko, tak mi się wydaje. Co udało się zrobić? Jak wygląda to wszystko dzisiaj? Czy jest sprawniej? Czy jest człowiek no bardziej w centrum postawiony? Bo też pamiętam, były takie plany, żeby w pojedynku, czy w starciu z sądami, z prokuraturą, z Ministerstwem Sprawiedliwości, człowiek nie był na straconej pozycji, więc no chciałbym naszych gości dzisiaj na początku tej części rozmów niedokończonych poprosić o takie parę słów podsumowania, wrażeń, oceny tego, co się udało, a co jeszcze przed nami. Pan minister Michał Wójcik.
Może zacznę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie nas i do Telewizji Trwam, i do Radia Maryja. Bardzo sobie to cenimy, bardzo, te spotkania z Państwem. Zresztą wiele razy mieliśmy okazję gościć, być gośćmi tutaj u Państwa i przekazywać informacje na temat takich projektów, które stawały się ustawami, które wdrażaliśmy. Tych projektów jest bardzo dużo. Ojciec zapytał, co się udało zrobić. No, nie potrafię odpowiedzieć na to w ciągu kilku minut, bo tych ustaw było bardzo dużo. Praktycznie te 4 lata to nieustająco właściwie przygotowywaliśmy kolejne zmiany. I kiedy słyszymy czasami opozycję, która mówi, że właściwie nic nie zrobiono, no to jest to bolesne, jest to nieprawdziwe. To są po prostu kłamstwa. Od samego początku, od pierwszego dnia, od pierwszej regulacji praktycznie, którą robiliśmy, to był zakaz odbierania dzieci wyłącznie z powodu biedy. Pamiętacie Państwo, o tym mówiliśmy wcześniej, jeszcze zanim przejęliśmy władzę, że to jest jedna z takich najbardziej haniebnych sytuacji, w której dzieci są odbierane z powodu biedy. Opozycja oczywiście kontestowała to, mówiła, że nie ma takich sytuacji. Oczywiście, że były. My wprowadziliśmy ustawę, jedną z pierwszych, a potem cała seria różnych ustaw i zazwyczaj dyskutuje się na temat takich ustaw o charakterze instytucjonalnym czy też proceduralnym. Natomiast jest cała sfera taka materialna, gdzie właściwie moglibyśmy do rana tu opowiadać o różnych ustawach, które udało nam się przeprowadzić. Ja akurat w Ministerstwie Sprawiedliwości jestem odpowiedzialny za 3 potężne obszary. Pierwszy obszar to jest obszar dzieci, najbliższy mojemu sercu, bo to zostałem ściągnięty do resortu sprawiedliwości przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, żeby zrobić porządek z pewnymi tematami, które no nie udało się uregulować od lat. I właściwie od pierwszego dnia widziałem, że to jest zadanie rzeczywiście bardzo trudne, ale jestem usatysfakcjonowany po tych 4 latach, prawie 4 lata funkcjonuję w resorcie sprawiedliwości i bardzo wiele rzeczy udało się w tym temacie zrobić. To jest między innymi kwestia wprowadzenia specjalistycznych sądów, których wcześniej nie było, zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Właściwie kiedy zaczynałem, pojawiłem się w Sejmie na takim posiedzeniu, gdzie przyszli również posłowie, wszyscy się pokłócili. Ja dopiero zobaczyłem, jakie to wyzwanie postawił przede mną pan minister Zbigniew Ziobro. No to te pierwsze tygodnie były bardzo ciężkie. No ale człowiek już po 4 latach, to już inaczej zupełnie na to patrzy. Sądy specjalistyczne stworzyliśmy. Nie 340, a 11 sądów takich wyspecjalizowanych w sprawach międzynarodowych. Specjalni sędziowie zostali ściągnięci do tych sądów. Tych sędziów jest zaledwie około 30, a nie kilka tysięcy, oczywiście, jak było do tej pory, wyspecjalizowanych. Chcę Państwu powiedzieć, że udało nam się wprowadzić między innymi w tym obszarze zakaz wydawania dzieci do czasu prawomocnego orzeczenia. Tego też wcześniej nie było. Profesjonalizację pewną tego postępowania. Tylko profesjonalni pełnomocnicy mogą być i to dobrze funkcjonuje. Wprowadziliśmy też terminy, 6-tygodniowe terminy na realizację każdego z etapów postępowania. I tu chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Jesteśmy atakowani, że nie usprawniliśmy sądów, a to jest, jeżeli chodzi o przewlekłość postępowania, to jest nieprawda. Jeżeli chodzi o sprawy chociażby tych sądów, to jest w ogóle nieporównywalna zupełnie sytuacja do tej, która miała miejsce wcześniej. Wcześniej sprawy mogły toczyć się miesiącami, a nawet latami. Właśnie w tych sprawach transgranicznych, czyli jak dziecko jest przewiezione z jednego kraju do drugiego. Dzisiaj te sprawy trwają kilka tygodni. Naprawdę, czy najwyżej, czy kilkanaście tygodni. To jest zupełnie inna sytuacja. To się udało zrobić. Udało się to zrobić. Tu pani marszałek mówiła w pierwszej części, jeszcze w telewizji, że udało nam się przeforsować taki cały program dotyczący tożsamości dziecka. O tym się też nie mówi. Chcę powiedzieć, że opozycja mówi, nikt was nie słucha w Europie. A przecież, żeby przeforsować nasze zmiany, czyli żeby zachować tożsamość dziecka, musieliśmy otrzymać zgodę wszystkich państw Unii Europejskiej. I jak będzie oczywiście okazja w dalszej części programu, to mogę powiedzieć, jak nam się to udało zrobić. Wszystkie państwa zagłosowały za. Czyli polskie dziecko ma być w polskiej rodzinie za granicą, a nie gdzieś wysyłane do jakiegoś środowiska, gdzie zupełnie się czuje wyobcowane. Czy kwestia na przykład, że dziecko katolickie nie może też znaleźć się w odmiennym środowisku, jeżeli chodzi o religię. Na takie sytuacje przecież miały wcześniej miejsce. Czy ktoś dzisiaj słyszał, szanowni państwo, o jakichś skandalach, wielkich, nie wiem, paskach, które się w mediach pojawiają na temat spraw transgranicznych? No nie widzicie państwo, bo pracujemy to rzetelnie, uczciwie, tak jak powinniśmy to robić. I jest zespół ludzi, bo przecież im najbardziej jestem wdzięczny za to, co robią. Specjalny zespół ludzi w resorcie sprawiedliwości, który udało nam się stworzyć. To też nam się udało. Drugi taki duży obszar to jest obszar więziennictwa. No też będzie okazja, pewnie później to coś tam powiem więcej na temat reform w służbie więziennej. Chciałbym zmienić pewne podejście do służby więziennej, trochę ocieplić ten wizerunek. Ostatnie kilkanaście tygodni potężne ataki na funkcjonariuszy służby więziennej, nieuprawnione. Niestety ktoś uprawia sobie politykę i wykorzystuje różnego rodzaju sytuacje. Nie powinno tak być. Też będę się do tego odnosił w dalszej części. Kwestie budżetu. Kolejny potężny temat, którym się zajmuje w resorcie sprawiedliwości. Wielomiliardowy budżet, kilkanaście miliardów złotych. Proszę państwa, no przecież byłem tutaj kilka miesięcy temu w Radiu Maryja, byłem gościem, wtedy jeszcze strajki były, protesty pracowników. Dzisiaj możemy powiedzieć, mamy porozumienie, podpisaliśmy 46% wzrostu wynagrodzeń w ciągu ostatnich 4 lat średnio. To jest naprawdę niebo a ziemia w stosunku do tego, co się działo wcześniej. Wcześniej, przypomnę, ci, którzy rządzili przez wiele lat, nasi poprzednicy, ani o złotówki nie podnieśli wynagrodzeń. My podnosiliśmy, bo uważamy, że człowiek musi mieć godne wynagrodzenie, żeby był efektywny, żeby wstawał, no nie z niechęcią rano do pracy, to żeby jednak tych ludzi w jakiś sposób dowartościować środkami finansowymi. Także i sądy, no wczoraj tu byłem niedaleko w Bydgoszczy, też całą infrastrukturę zmieniamy, ogromne pieniądze przeznaczamy na to. Wczoraj oddawaliśmy sąd w Bydgoszczy, w sąd okręgowy, nowy budynek zupełnie. Także w samej tylko tutaj apelacji gdańskiej wystarczy wspomnieć, w Toruniu buduje się sąd. Przecież tego nie było wcześniej. Piękny, nowoczesny sąd będą mieli tutaj mieszkańcy. My to robimy dla mieszkańców, bo do sądu się przychodzi po sprawiedliwość, ale też wszystko to musi być w jakichś sensownych warunkach, jakichś godnych warunkach. Oddamy w Tczewie, oddamy w Kartuzach, w Wejherowie jest decyzja o podjęciu budowy we Włocławku, więc to jest tylko sama apelacja gdańska, szanowni państwo. Mógłbym tutaj dużo na ten temat opowiadać. I myślę, że w dalszej części też odpowiem troszkę na temat tych zmian w przepisach karnych, w przepisach dotyczących rodziny, w kwestiach dotyczących spraw gospodarczych. Trochę o prokuraturze opowiemy. Tu myślę, że Marcin też ze swojej działki, Fundusz Sprawiedliwości, też atakuje atakowani jesteśmy za to. No to jest ciekawa historia, myślę, że będzie okazja, żeby troszkę o tym porozmawiać. No ale przede wszystkim chcę zakończyć się w ten sposób, że szanowni państwo, to co obiecaliśmy, słowa dotrzymaliśmy. Przez 4 lata ciężko pracowaliśmy rzetelnie. Jest bardzo nieuczciwe ze strony opozycji, która wyjątkowo brutalnie atakuje zwłaszcza ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. 2 razy musieliśmy się bronić w parlamencie, ponieważ było złożone wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Masa kłamstw, które zostały wypowiedziane przeciwko niemu i przeciwko całemu ministerstwu. Głos zabrali nawet tacy ludzie jak pan profesor Strzembosz w ostatnich dniach, który bardzo mocno atakował ministra sprawiedliwości, nas również jako ludzi, którzy funkcjonują wokół ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Tak nie powinno być. My się bronimy, bo musimy się bronić, absolutnie. To nie może być tak, żeby to bez odzewu pozostawało. Natomiast chcę podziękować państwu także jako słuchaczom Radia Maryja, ponieważ kiedy spotykamy się w czasie różnych spotkań, to wielu z państwa do nas podchodzi. No, w moim przypadku akurat dziękujecie państwo za dzieci, za to, co się udaje robić, a takie słowa, wystarczy to słowo dziękuję, te parę zdań takich zamienionych z państwem, że człowiekowi się jeszcze więcej chce. Czasami jak jest ciężko, tak ciężko, to właśnie się spotyka takiego człowieka na swojej drodze, który tak pięknie potrafi powiedzieć. Czasami słowo dziękuję, magiczne słowo wypowiedziane i to wystarczy dla nas, bo przecież dla ludzi jesteśmy, dla ludzi pracujemy.
Dziękuję. Pan minister Romanowski.
Tak, rzeczywiście to trudno w ciągu tak krótkiego czasu opowiedzieć o wszystkich projektach. Myślę, że pewnym takim wskaźnikiem, który świadczy o też jakości, efektach również naszej pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości jest to, że obecnie mamy do czynienia z najwyższym wskaźnikiem poczucia bezpieczeństwa Polaków. Przez te 4 lata to wzrosło prawie o 25%, o 1/4. To naprawdę jest niesamowity wynik. Myślę, że to jest ten wskaźnik, który pokazuje taką realną, jest taki bardzo realny i wymierny, bo to poczucie ludzi, że czują się rzeczywiście bezpiecznie i że nie grozi im jakieś niebezpieczeństwo ze strony przestępców, no to jest właśnie dla nas ta najlepsza nagroda. Ja z kolei też kiedyś zrobiłem takie badanie parę miesięcy temu na temat właśnie tych projektów, które realizowaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości i ku mojemu może troszeczkę zaskoczeniu takim projektem, który był oceniany jako taki najważniejszy właśnie dla ludzi, to była obszerna nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. To myślę w kontekście tego, co ojciec na początku powiedział, właśnie, że te reformy są dla ludzi i że człowiek ma być w centrum. To ta nowelizacja też właśnie pokazuje, że staramy się pomagać zwykłym ludziom. Tutaj mamy do czynienia właśnie z sytuacją, że w tym momencie każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów właśnie odpłatnej pomocy prawnej, może dostać ją w sposób nieodpłatny właśnie za darmo. Czyli poszerzyliśmy tutaj katalog osób, które mogą z tej pomocy korzystać. Nie ma już właśnie żadnej listy co do wieku czy dochodów. Po prostu wystarczy zwykłe oświadczenie, że ktoś nie jest w stanie ponieść kosztów tego odpłatnej pomocy prawnej. Druga rzecz w tym obszarze, jeżeli chodzi właśnie o pomoc prawną, to też poszerzyliśmy zakres świadczeń, które można otrzymać. Wcześniej było tak, że to była tylko pewna informacja co do zasady, czy udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma. Natomiast teraz, jeżeli przechodzimy do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, no to ta pomoc jest kompleksowa. To znaczy również pisma inicjujące postępowania, te projekty są przygotowywane wprost tam już przez prawników. Dodaliśmy również możliwość korzystania z nieodpłatnej mediacji oraz, co ważne, z poradnictwa obywatelskiego, bo ludzie, którzy przychodzą właśnie po tę pomoc, którzy też przychodzą często do ministerstwa, w pierwszej części też mieliśmy telefony, myślę, że teraz też będą telefony osób, które dzwonią ze swoimi problemami i jak bardzo często widzimy, te problemy nie mają charakteru tylko i wyłącznie stricte prawnego, ale również ekonomiczne, związane właśnie ze złymi kredytami, z tymi pożyczkami lichwiarskimi, problemy często związane z kontaktem z urzędem, etc., etc. I temu ma właśnie służyć poradnictwo obywatelskie, które wprowadziliśmy do naszego systemu. Również kwestia wizyt w miejscu zamieszkania dla osób, które mają trudność z poruszaniem się, czy są właśnie trochę niedołężne. Czy inna sprawa to integracja usług, przekierowywanie osób z naszego poradnictwa prawnego do innego typu poradnictw specjalistycznych, tam, gdzie rzeczywiście jest to potrzebne. Czyli to jest ten cały obszar właśnie pomocy dla osób ubogich, które mają te problemy prawne czy ekonomiczne, po to właśnie, żeby pomóc zwykłemu człowiekowi właśnie w tym gąszczu problemów. Pan minister też wspomniał o Funduszu Sprawiedliwości i to jest dla mnie też taki drugi przykład działań, gdzie rzeczywiście człowiek jest w centrum, a konkretnie tutaj ofiary przestępstw, bo Fundusz Sprawiedliwości to jest fundusz, z którego środki pochodzą od przestępców, właśnie z tych nawiązek, z kar pieniężnych głównie, i one są przeznaczane w dużej mierze na pomoc ofiarom właśnie przestępstw. I tutaj po raz pierwszy rozpoczęliśmy to w zeszłym roku. Od tego roku ten system zaczyna już funkcjonować na pełnych obrotach. Właśnie cały system pomocy osobom pokrzywdzonym. Kompleksowy, całościowy, takiej natychmiastowej i w zasadzie bardzo prostej do uzyskania pomocy. Ten system polega na tym, że tworzymy sieć ośrodków. W skali kraju to będzie 400 punktów. Teraz już mamy ponad 300. Plan realizujemy właśnie w wymiarze trzyletnim. 300, już funkcjonuje ponad 300 ośrodków, docelowo 400, w taki sposób, żeby każdy, kto jest pokrzywdzony przestępstwem, miał te nie więcej niż 30-40 kilometrów do miejsca, gdzie uzyska pomoc. Pomoc prawną, psychologiczną, również w jakiejś mierze materialną, czy pomoc medyczną, rehabilitacyjną, jeżeli właśnie uszczerbek na zdrowiu był efektem, pewną konsekwencją przestępstwa. I to jest właśnie ta realna i konkretna pomoc. Również uruchomiliśmy infolinię dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Każdy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem 222 309 900 może uzyskać poradę prawną, może uzyskać informację, gdzie, pod jakim adresem, w jakich godzinach są otwarte ośrodki, gdzie tę pomoc można uzyskać. Również ośrodki specjalistyczne, na przykład finansujące rehabilitację, czy ośrodek Budzik, który również finansujemy tutaj, czyli chodzi tutaj o osoby, które są w śpiączce, zazwyczaj właśnie po wypadkach komunikacyjnych czy pobiciu. Więc cały obszar działań ukierunkowanych właśnie na wsparcie ofiar przestępstw, przemocy domowej, oszustw dla osób starszych, dla dzieci, dla właśnie różnych grup społecznych. I z tym jeszcze jest związana jedna rzecz, mianowicie, może taka nietypowa się wydaje, mianowicie mamy nadal w zeszłym roku mieliśmy również program wsparcia ochotniczych straży pożarnych. Ja teraz często się spotykam również ze strażakami i naprawdę mam okazję widzieć w tej rzeczywistości właśnie gminnej, wiejskiej, bardzo wyraźnie, jak ważny i potrzebny był to i nadal jest program, bo strażacy, ci ochotnicy właśnie, to są ci, którzy bardzo często pojawiają się jako pierwsi na miejscu wypadku komunikacyjnego czy innych właśnie takich zdarzeń, gdzie mamy też osoby właśnie pokrzywdzone przestępstwem i ta pomoc tam wówczas, defibrylator czy nożyce do rozcięcia samochodu są to są te narzędzia, które są wtedy niezbędne, które bardzo często ratują życie tych osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych. I bardzo się cieszę, że udało nam się już ponad 100 milionów złotych od zeszłego roku przeznaczyć na ten sprzęt. To też jest właśnie taka realna, wymierna i konkretna pomoc. I może na koniec taka ostatnia, może niezwiązana z tak wprost bezpośrednio z relacją z człowiekiem rzecz, mianowicie informatyzacja, bo tak jak mówiliśmy w pierwszej części, mówimy o wymiarze sprawiedliwości, o człowieku w tym wymiarze sprawiedliwości. Ten wymiar sprawiedliwości ma też ten swój aspekt organizacyjny i technologiczny i technologia też może nas tutaj wspierać w tej sprawności postępowania, w jego transparentności. Mówiłem o systemie losowego przydziału spraw, że dzięki temu możemy mieć już naprawdę to poczucie, że sprawy nie są przydzielane po znajomości, może czasami nawet być podejrzenie tutaj jakiejś nieuczciwości, mogło być. Teraz to algorytm przyznaje sprawy i tutaj możemy być pewni już pełnej transparentności. To jest system, który zbudowaliśmy w ciągu tych 4 lat od początku i on już funkcjonuje. I wiele innych rozwiązań, które tworzymy, ale nie wystarczy stworzyć rozwiązanie, rejestr czy aplikacje, które mają pomagać zwykłym ludziom, przedsiębiorcom, ale też trzeba to utrzymać. I tutaj też właśnie wielki wysiłek z naszej strony, żeby tworzyć pewne centra kompetencji. Takie pierwsze tworzymy w Zamościu przy Sądzie Okręgowym, gdzie docelowo znajdzie pracę 100 dobrze wykwalifikowanych informatyków, inżynierów, ale właśnie po to, żeby te systemy, które tworzymy, które mają wspierać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, żeby je utrzymać też na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Kwestia cyberbezpieczeństwa jest tutaj istotna. Także wiele wyzwań, wiele już udało się zrealizować, ale jeszcze myślę, że parę istotnych projektów przed nami.
Bardzo dziękuję. Widać bardzo szeroko też, nie tylko kwestie stricte prawne związane z działalnością Ministerstwa Sprawiedliwości są podejmowane, ale no choćby poprzez ten Fundusz Sprawiedliwości widzimy, jak szeroko ta pomoc jest świadczona. Jest pani marszałek Beata Białowąs, wicemarszałek województwa śląskiego. Jakby schodząc trochę z tej polityki takiej dużej, czy z tej warszawskiej, takiej telewizyjnej polityki, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne regiony? Tutaj mam na myśli Śląsk, bardzo konkretnie też z zainteresowaniem będę słuchał. Jak to wszystko w oczami takiego zwykłego obywatela, mieszkańca naszej ojczyzny wygląda?
Ja proszę ojca, może szanowni nasi radiosłuchacze, tak zupełnie panowie ministrowie są prawnikami. Ja jestem fundamentalnie filozofem, więc ja może tak zacznę filozoficznie. Proszę ojca, jakie są fundamentalne potrzeby człowieka? Bo właśnie fundamentalną, jeżeli tak mogę powiedzieć, potrzebą człowieka, każdy człowiek chce po pierwsze być kochany, być dla kogoś ważny, a po drugie chcę, żeby był sprawiedliwie oceniany. I to jest bardzo ważne i istotne, bo mi się wydaje, że tu ojciec też się ze mną zgodzi, że dla człowieka jest istotne to, żeby właśnie zawsze czy osoba, czy instytucja podeszła do niego sprawiedliwie. I to najbardziej też człowieka boli właśnie, jeżeli tej sprawiedliwości nie ma. I dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj też rozmawiamy o sprawiedliwości. Wywołał ojciec temat, chociażby, którym tutaj pan minister mówił, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Ja bardziej znam to też z terenu i nie ukrywam, że w takim punkcie jednym razem z panem ministrem Michałem Wójcikiem byliśmy w Tychach, chociażby prowadzi ten punkt, między innymi jednym z osób, która prowadzi ten punkt jest pani Ewa Węglarz. Ostatnio też widziałam taki program, gdzie zarzucano pewnym osobom, że nie mają może do końca kwalifikacji czy kompetencji. Ja ten punkt znam osoby, które tam pracują. To są pedagodzy, właśnie psychologowie, to są zresztą ten punkt w Tychach znajduje się w bardzo dobrym miejscu, w centrum w tych Tychów. I też nie ukrywam, co jest ważne, jak rozmawiałam, bo trzeba rozmawiać po prostu z ludźmi. Rozmawiałam z panią Ewą Węglarz. Ona mówiła wprost, że ten punkt jest bardzo, bardzo potrzebny, że my bardzo często nawet sobie nie zdajemy sprawy. Czasem nawet te młodzież, dzieci, które są przysyłane do tego punktu na rozmowę z psychologiem, dopiero przy trzeciej, czwartej rozmowie jakby same sobie uświadamiają, że one są ofiarami przemocy, że on, jakby pewna sytuacja życiowa dla nich się stała tak oczywista, tak wyrosły w tej sytuacji, że jakby same też to jest naturalnym mechanizmem wyparcia, że dziecko tłumaczy swoich rodziców, że tutaj już nie ma, nie wiem, nie ma agresji, nie ma czegoś. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby było takie miejsce, żeby młody człowiek mógł porozmawiać z pedagogiem, z psychologiem, żeby mógł też troszkę odpocząć, bo między innymi z tego, jeżeli coś mówię nie tak, to panowie mnie poprawią, ale z tego co wiem, to między innymi również są wyjazdy organizowane dla dzieci, dla młodzieży, prawda?
Dokładnie.
Czyli sama taka możliwość też, że dzieci, młodzież, która być może rodzina im tego nie zapewnia, tutaj dzięki tym środkom, dzięki wsparciu pedagogów, psychologów mogą dzieci, młodzież wyjeżdżać. To chociażby z Tychów, takie ja osobiście w tym jakoś też to widziałam, jak to wszystko wygląda i jak funkcjonuje. Pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć pewne rzeczy, które też dla mnie były ważne i istotne, patrząc od po prostu ze zwyczajnej ludzkiej strony. Mówiliśmy o tym też w telewizji, ale uważam, że należy to bardzo mocno podkreślić, że został powołany nowy Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Bardzo często, jeżeli coś się dzieje, tak jak ojciec tutaj powiedział, przez 4 lata, to my o tym zapominamy, że to powstało, prawda, że tego wcześniej nie było. I do dzisiaj liczba chociażby postępowań, aktów oskarżenia i samych oskarżonych w sprawach o milionowe wyłudzenie VAT jest 3-krotnie większa. Więc 3-krotnie więcej pieniędzy tutaj wpłynęło, między innymi dzięki temu też te środki finansowe są, chociażby na wszystkie programy społeczne. Rozszerzenie prawa do obrony koniecznej, też bardzo ważna, istotna rzecz dla człowieka. Czy od strony konsumenckiej kary za przekręcanie licznika. I tu też była ta troska o to, żeby właśnie klient nie był oszukiwany, bo bardzo często osoba kupowała samochód za na przykład kilka czy kilkanaście tysięcy złotych i dla tej osoby to była bardzo duża kwota, a ten samochód po prostu był z przekręconym silnikiem. Czy to, co też mówiliśmy, jeszcze pozwolę sobie powtórzyć też w telewizji, ściągalność alimentów do Państwowego Funduszu Alimentacyjnego wzrosła w roku 2019 o 200%, czyli te środki wpłynęły i dzięki temu dzieci mogły otrzymać należne im alimenty. I może taka ostatnia jeszcze rzecz, też moim zdaniem bardzo ważna, to walka oczywiście z pedofilią i walka z osobami, które krzywdzą dzieci. Ohydne zbrodnie pedofilskie i to, że nigdy takie zbrodnie nie będą się przedawniać, to jest bardzo istotne i też bardzo ważne, żeby z tym walczyć. I to się dzieje.
Jeszcze chciałem tutaj się odnieść do tego, co Marcin mówił. Fundusz Sprawiedliwości, bo rzeczywiście wymienił taki fundusz, który jest w nadzorze ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Natomiast przecież my jesteśmy tutaj w kontekście Funduszu Sprawiedliwości bardzo mocno atakowani. Co jakiś czas musimy się tłumaczyć z różnych rzeczy. To jest śmieszna w ogóle sprawa. No, ja raz dostałem pytanie w parlamencie od dziennikarza, dlaczego Fundacja Lux Veritatis dostała jakiekolwiek pieniądze. No to jakby miała nie dostać, miałaby być, nie wiem, wyobcowana w ogóle. No, to jest śmieszna w ogóle sprawa. No przecież jest konkurs, ma prawo uczestniczyć, tak jak każdy. A że czyni dobre dzieła, to jeżeli komisja konkursowa sprawdza od strony formalnej, czy spełnia wniosek warunki od strony merytorycznej, jeżeli środki są kierowane, to są kierowane na dobre dzieła i o tym doskonale wiemy. A za co jesteśmy atakowani także? No tu Marcin wspomniał między innymi kwestię kamizelek dla dzieci. Tak, minister sprawiedliwości zdecydował, szanowni państwo, że 3 miliony dzieci w Polsce otrzyma kamizelki, które chronią odblaskowe, które chronią te dzieci, żeby nie było wypadków, żeby po prostu te dzieci nie były narażone na niebezpieczeństwa na drodze. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy byliśmy tutaj z panem ministrem Marcinem Romanowskim w komisji, to zarzut główny brzmiał, że my nie sprawdziliśmy, czy te kamizelki chronią dzieci. To jest, proszę Państwa, niebywała historia. My te 3 miliony kamizelek oczywiście zostało zakupionych, zostało przesłanych do dzieci. Miałem sam okazję być w dwóch miejscach, gdzie wręczałem te kamizelki odblaskowe. Dzieci się cieszą, rodzice się cieszą, a opozycja grzmi, że to straszna historia, bo no mówię, śmiałem się w czasie debaty nad odwołaniem. To była debata dotycząca wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Ja mówię, to te dzieci pięcioletnie wiedzą to, ale nasza opozycja nie. Albo ta druga historia dotycząca straży pożarnych. No ja sam się zastanawiam, no pewnie nie jeden strażak, ochotnik nas w tej chwili słucha, dlaczego opozycja nie lubi tych strażaków. Ja tego nie mogę zrozumieć. Jutro rano jadę do Lędzin, do Imielina, do Bierunia, do Chełmu Śląskiego, do Bojszów, po to, żeby rozmawiać z ochotnikami. Dlaczego nie? Przecież oni mają swoje potrzeby. Oni są pierwsi na miejscach wypadków. Oni ratują ludzkie życie. Super ludzie, no, z którymi rozmawiamy. I tutaj opozycja grzmi, dlaczego 108 milionów zostało przeznaczone na ochotnicze straże pożarne. No, proszę Państwa, to naprawdę tutaj postawmy kropkę, bo to nie wiadomo, jak to komentować w ogóle.
Panie ministrze, też tak słuchając o budżecie choćby Ministerstwa Sprawiedliwości, czy też patrząc na inne resorty, czy inne sektory polskiego państwa, pytam, skąd są pieniądze dzisiaj na takie rzeczy?
Są pieniądze między innymi z tego, szanowni państwo, że działa dobrze prokuratura, a że ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro, bo tutaj mój kolega, z którym siedzimy w studiu, wie doskonale, że mamy określone cele, zadania. Te zadania realizujemy od 4 lat. Kolejne wyzwania są nam stawiane. Nie jest łatwo, ale nikt nie obiecywał nam, że będzie łatwo. I chodziło o to, że tak zmienialiśmy przepisy prawa, żeby rzeczywiście zacząć chronić społeczeństwo w różnych obszarach. Między innymi przed gangsterami międzynarodowymi, czasami gangsterami, którzy wyłudzali podatek VAT. Trzeba było najpierw podjąć decyzję polityczną i ją minister Zbigniew Ziobro podjął. Potem trzeba było przygotować akty prawne i tutaj kilka osób nad tym siedziało, ale między innymi nasz kolega Marcin Warchoł, naprawdę profesor Marcin, Marcin jest profesorem, znakomity człowiek z Podkarpacia, będzie teraz kandydował w wyborach do Sejmu najbliższych z dalekiego miejsca, ale naprawdę warto tego człowieka poprzeć, bo przez jego ręce bardzo różne przechodziły dokumenty. U niego w departamencie legislacyjnym przygotowywane były te dokumenty. Między innymi właśnie ten projekt był przygotowywany. I tutaj chcę powiedzieć bardzo mocno, że tam przewidzieliśmy karę 25 lat pozbawienia wolności. Ile my się musieliśmy nabronić, że to jest taka kara sprawiedliwa właśnie, no bo wyłudzano VAT. Miliardy, nie dziesiątki, setki miliardów wyłudzono w ciągu kilku lat. Jedna z największych luk VAT-owskich w Europie. To była właśnie w Polsce. Przygotowany system do tego, żeby wjeżdżały do Polski zorganizowane grupy przestępcze, międzynarodowe. To nie są moje słowa. To są słowa pani profesor Hojny-Duch, wiceministra w rządzie Platformy, która powiedziała to w czasie komisji, że to dla niej było nieprawdopodobne, ale że taka jest prawda. Rozmontowano system, przygotowano ileś projektów. Proszę Państwa, nas po prostu okradano. Nas okradano. I o tym trzeba pamiętać dzisiaj, kiedy się rozmawia o wyborach już za kilka tygodni, bo też jest pytanie, no jaka jest alternatywa? Czy chcemy tego, co było wcześniej? Czy chcemy kontynuować nasze zmiany? Różne obszary. Kwestia reprywatyzacji. Sebastian Kaleta, tu akurat, no reprywatyzacja to się z komisją weryfikacyjną kojarzy, szanowni państwo, wyrzucano ludzi na bruk, powstańców także, pamiętacie państwo, stworzono specjalne regulacje właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby powstała ta komisja weryfikacyjna. Proszę zobaczyć, bardzo wiele sukcesów, ale to jest bardzo trudne. To nie jest łatwa sprawa. Tam Sebastian Kaleta także kandyduje w wyborach w tej chwili, tyle że w Warszawie. Bardzo dobry wiceminister, nasz kolega, który właśnie zajmuje się tego typu sprawami. Czy też Janek Kanta, który również pomaga przy wielu sprawach tutaj. On z kolei z Lublina, o ile dobrze pamiętam, z Lublina. Także no, mogę powiedzieć, że tutaj bardzo wiele wyzwań. Mówię, no musielibyśmy dotknąć wielu tematów. No każdy z nas się jakimiś sprawami zajmuje. Pani marszałek przed chwilą chwilą powiedziała właśnie o tej zorganizowanej przestępczości. Proszę Państwa, kiedy my wprowadzaliśmy ustawę o prokuraturze, prawo o prokuraturze, to był marzec 2016 roku, jak byliśmy mocno atakowani. Ja nawet nie wiedziałem, dlaczego tak mocno jesteśmy atakowani. Wtedy nie zdawałem sobie z tego zupełnie sprawy. A to ciekawa w ogóle historia, bo w Polsce historia połączenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości ma z pewną tradycję. Tak było przed wojną, tak było wiele lat po wojnie, przez 20 lat, do 2010 roku. Wtedy oto rządy Platformy stwierdziły, wtedy rządził pan Donald Tusk, stwierdzono, że to musi być niezależny, zupełnie niezależny organ. I szanowni państwo, zdecydowano, żeby rozłączyć te funkcje. Świętej pamięci profesor, prezydent Lech Kaczyński zawetował tę propozycję. Przedstawiał ją obecny prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił, rozłączycie funkcje, będą patologie. I niedługo trzeba było czekać, bo oni i tak się uparli i przegłosowali wtedy tą swoją propozycję. Sprawa Amber Gold. No przykład, klasyczny przykład. Na jakich poziomach, na jakim szczeblu rozpatrywano sprawy w prokuraturze? No na najniższych szczeblach. Na najniższych, szanowni państwo, szczeblach. No, oszukanych kilkanaście tysięcy ludzi na duże pieniądze i sprawą zajmuje się prokuratura na najniższym szczeblu. My to zmieniliśmy właśnie w ustawie prawo o prokuraturze. Zespoły śledcze mogą być dzisiaj tworzone. Najtrudniejsze sprawy mają być robione przez ludzi z największym doświadczeniem na najwyższych szczeblach prokuratury. Te sprawy gospodarcze, między innymi tu prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, ogromne ma tutaj zasługi w tym obszarze. Chcę powiedzieć, szanowni państwo, że tu nie ma zmiłuj się, bo po drugiej stronie stoi świat przestępców. Bezwzględnych, którzy wykorzystają każdą możliwość, każdą okazję. Kwestia chociażby mafii paliwowej. Ile, szanowni państwo, dzisiaj cysterny jeżdżą, tak? Pokazują, że za tamtych czasów wjeżdżało tyle i tyle do Polski paliwa. No to jest prawda. No przecież ktoś na tym zarabiał. I dzisiaj trzeba docenić to, co robi polska prokuratura, ale też i to, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo tam właśnie powstają te wszystkie najważniejsze, szanowni państwo, projekty. I wiele jeszcze można by mówić i będziemy jeszcze o tym mówili z całą pewnością. Po prostu zwykła przyzwoitość i uczciwość w działaniu. To jest najważniejsze. I z drugiej strony zawsze stawać za człowiekiem. To jest bardzo ważne w tym, co my robimy. Czy to jest czteromiesięczne dziecko, czy to jest dorosły człowiek, zawsze musimy się kierować tutaj tym idą, tak? Tak się powinien kierować sąd, ale my również zawsze walczymy, niezależnie od tego, nie cofamy się, niezależnie od tego, jakie by nie było wyzwanie, to staramy się i tak zawsze kierowaliśmy się tą filozofią przez te 4 lata, żeby zawsze stawać po tej stronie sprawiedliwości, no i regulować różne rzeczy. To jest rewolucja wręcz w różnych obszarach. Rewolucja, szanowni państwo, sprawy gospodarcze, rodzinne, karne, cywilne, procedura cywilna, procedura karna. My nawet tu widzę, Marcin ma jakieś opracowanie, tak pani marszałek też mówiła przed chwilą, czy obrona konieczna, każda z tych spraw to jest jakaś kwestia, która jest niezwykle ważna, która dotyka wielu naszych słuchaczy. Czy dotknęła, czy dotyka. Oni się zmagają z tym na co dzień. No dzisiaj nie będzie wielu nadużyć. Czy sprawy komornicze, czy walka z lichwą, czy kwestia przemocy domowej, czy walka z oszukańczymi firmami. Co chwilę się z tym spotykamy. I oczywiście, jeżeli będą telefony, to będziemy starali się, jeżeli będziemy potrafili odnieść do tego, co udało nam się zrobić, w jaki sposób staramy się zwalczać różnego rodzaju patologie. Za to jesteśmy atakowani. Ministerstwo Sprawiedliwości, chyba najbardziej atakowany resort w tej chwili w Polsce. Jedną z najbardziej atakowanych osób jest minister Zbigniew Ziobro. Obok pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego 2 razy głosowaliśmy nad wotum nieufności. Dlatego no, bezczelne, brutalne ataki na niego. Także pamiętajmy o tym, przecież zlecenia nawet były grup przestępczych na ministra sprawiedliwości. Przecież tego nigdy nie było, szanowni państwo. Dlaczego? Poprzecinane zostały różnego rodzaju interesy. Świat biznesu, ale tego takiego w najgorszym tego słowa znaczeniu. No to nie jest żaden biznes. Przedsiębiorcy to są uczciwi ludzie, ale ci, którzy po prostu dorabiali się właśnie na takich wyłudzeniach VAT-owskich, czyli przestępcy zwyczajnie, powiązani właśnie z tym światem jakichś międzynarodowych gangsterów, różnego rodzaju układy. To wszystko zostało poprzecinane po to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Tak jak Marcin powiedział, wskaźnik bezpieczeństwa w Polsce 86% dzisiaj. chyba nawet, tak, 89% ludzie czują dzisiaj bezpieczeństwo, czują, że państwo za nimi staje. To jest bardzo, bardzo ważne. Także za przedsiębiorcami, za tymi uczciwymi, bo próbowano wmówić. Jak był projekt ustawy o wyłudzeniach VAT-owskich, że to uderzy w przedsiębiorcę. My mówiliśmy nie. To jest przestępstwo umyślne, taka jest konstrukcja. Jeżeli się pomylisz na przykład w podatku VAT, nie poniesiesz odpowiedzialność. Ty musisz chcieć wyłudzić. A kto chce wyłudzić? Kto chce oszukiwać państwo na grube miliardy? To przecież gangsterzy, to są po prostu żadni przedsiębiorcy, tylko gangsterzy, którzy po prostu wyciągali pieniądze, które miały być na szkoły, na drogi, nasze pieniądze, kradli przez lata całe.
Pytanie jeszcze o te reformy. Pamiętamy takie wielkie plany, tak to nazwę, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Pamiętamy, czy to KRS, czy Sąd Najwyższy, czy takie oblicze przybrały te reformy. One zostały troszeczkę spowolnione, choćby przez weto pana prezydenta. Ale pytanie, na jakim etapie są te reformy, czy one są wdrażane, a może się o tym jakoś nie słyszy, i ewentualnie na przyszłość, co jeszcze trzeba zrobić, żeby wymiar sprawiedliwości był jeszcze bliżej człowieka i funkcjonował jeszcze sprawniej?
To jest pewien proces, który trwa. I on, to nie jest tak, że się stryknie się i się w tydzień po prostu wszystko zmieni, bo te patologie swoje źródła mają jeszcze w starym czasie, do 89 roku. Gdyby w 89 roku, w momencie transformacji, przeprowadzono te reformy, które my dzisiaj robimy, czyli gdyby na przykład ci sędziowie, ci prokuratorzy, którzy byli związani ze starym systemem, gdyby wówczas odeszli ze środowiska, gdyby doszło do czegoś takiego, że rzeczywiście następuje samooczyszczenie tego środowiska, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali w ten sposób. Dzisiaj nie byłoby tej potężnej awantury w ostatnich miesiącach, która miała miejsce, gdzie nam zarzucano niesłusznie, niesprawiedliwie, że my naruszamy standardy jakieś unijne, naruszamy polską konstytucję. To był ten moment. Praprzyczyna tych wszystkich problemów, dzisiejszych trudności w przeprowadzaniu reformy jest właśnie w tamtych latach. I osobą, która nas atakuje w ostatnich dniach bardzo mocno, jest pan profesor Strzembosz, nad czym bardzo ubolewam, bo właśnie 30 lat temu to był ten moment, kiedy obiecał, że nastąpi samooczyszczenie środowiska sędziowskiego, i do tego nigdy nie doszło. Po prostu ludzie zostali wprowadzeni w błąd. Przez pierwsze lata próbowano sądzić kilku sędziów, chyba czterech sędziów, dwóch prokuratorów, o ile pamiętam. Tak jakoś było. Tam były uniewinnienia, umorzenia postępowań. Po prostu stwierdzono, że oczyści się środowisko, a tak nie było. I dzisiaj jest atak za te reformy, które my przeprowadzamy. Ja nawet zaczynam po części rozumieć, dlaczego akurat z ust pana profesora takie mocne słowa padają, bo on po prostu przygotowywał tą reformę. On był wówczas wiceministrem sprawiedliwości. Potem trafił do Sądu Najwyższego, był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Tutaj, jeżeli chodzi o politykę kadrową w Sądzie Najwyższym, to też musiałby się dobrze pan profesor musiałby sobie przypomnieć, jak to było 30 lat temu. Myślę, że warto odświeżyć czasami pamięć i przypomnieć sobie, jak to było i kto zasiadał wokół niego również. Ja nie mówię, że to były łatwe czasy i że to był łatwy proces. To był trudny, ale my przez 30 lat do jakiejś takiej żyliśmy w poczuciu tego, że coś jest nie tak, coś nie funkcjonuje tak. No, jeden z filarów państwa źle funkcjonował. No, wymiar sprawiedliwości. Nie da się państwa zreformować bez reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest jeden z najważniejszych filarów. I ta walka, która toczy się w ostatnich miesiącach, bardzo trudna, my możemy powiedzieć prosto. My prowadzimy te reformy zgodnie z Konstytucją Polską. My prowadzimy je zgodnie z pewnym standardem unijnym. Natomiast też pytanie jest, w jakim momencie my przekraczamy ramy wspólnotowe? Bo to jest to pytanie kluczowe. Uważamy, że nigdzie nie przekroczyliśmy. Nigdzie. Mamy prawo przede wszystkim reformować wymiar sprawiedliwości, tak jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, sami. to kraj decyduje, to my decydujemy, my mamy ustawodawcę, my mamy najwyższe prawo, to jest konstytucja, ma moc najwyższą i to my mamy prawo reformować nasz wymiar sprawiedliwości. Nie umawialiśmy się z nikim na to, że ktoś będzie kontestował nasze reformy. W innych państwach, na przykład w Niemczech, Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie, Federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdził już wiele lat temu, że organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Powiem nawet więcej. Kilka tygodni temu w jednej ze spraw takich bankowych Federalny Trybunał Konstytucyjny delikatnie dotknął tego przepisu, na którym opierał się Trybunał i do którego odnosił się rzecznik generalny Trybunału, pan Tanczew, który mówił, że tutaj chodziło o artykuł 19 traktatu. Chodziło o kwestię zaskarżania pewnych decyzji, prawa do zaskarżania i tak dalej. Chcę powiedzieć, że Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiecki dotknął tego tematu w ostatnich tygodniach i potwierdził tę linię, że jednak prawo krajowe to prawo krajowe, a prawo wspólnotowe to prawo wspólnotowe. I tu wspólnota nie może na przykład rozporządzeniami wykraczać w te obszary, które są zastrzeżone dla danego kraju. Warto sobie zerknąć do tego wyroku Trybunału z lipca, bodaj 2019 roku, więc ta linia jest potwierdzona. No, gdyby było inaczej, szanowni państwo, to prawo wspólnotowe by było zawsze w każdej dziedzinie, w każdym przypadku nad prawem krajowym, a to by oznaczało, że po co nam ustawodawca w tym przypadku.
Myślę, że jeszcze warto dodać, tutaj Michał Wójcik wspomniał o sprawach kadrowych w Sądzie Najwyższym. No, mamy Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, niezależną, autonomiczną i to rzeczywiście jest to narzędzie, żeby skończyć z tą pobłażliwością wobec sędziów, którzy łamią prawo, przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy swoich kolegów po fachu wcześniej bronili. My kończymy z tymi patologiami polegającymi właśnie na tym, że sędzia kradnący pieniądze ze sklepowej lady, no nagle okazuje się, że to było tylko zwykłe roztargnienie. O losowaniu spraw, czyli o pełnej transparentności przy przydziale spraw już mówiliśmy, ale też wiele innych rozwiązań teleinformatycznych wprowadzamy, które mają przyspieszyć i ułatwić czy to postępowania, czy funkcjonowanie przedsiębiorców, czy zwykłych Polaków. Wprowadziliśmy kwestie związane teraz z Krajowym Rejestrem Karnym. Za chwilę sądy, prokuratury, policja będą mogły uzyskiwać informacje z rejestru właśnie tego skazanych, z Krajowego Rejestru Karnego w czasie rzeczywistym, prawda? Bez konieczności czekania na wydanie zaświadczenia. To są naprawdę wymierne korzyści i bardzo istotne przyspieszenie, jeżeli chodzi o wszelkie postępowania. Mówiliśmy, skoro mówimy o kadrach jeszcze sądownictwa, mówiliśmy o przywróceniu instytucji asesora sądowego. Dzięki temu właśnie absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie mogą wchodzić bezpośrednio do zawodu sędziego i to rzeczywiście będzie ta przyszła elita tego zawodu. Mogę rzeczywiście powiedzieć, że to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, młodzi, bez tych złych jednak przyzwyczajeń, które były wtedy, kiedy nie działała Izba Dyscyplinarna, wtedy, kiedy te włączanie do zawodu sędziego było nie do końca transparentne. Też tutaj Michał wspomniał o reformie procedur. Myślę, że tutaj też warto jeszcze raz to podkreślić. Teraz już nie będzie obowiązków w postępowaniu karnym, żeby sędzia czytał godzinami wyrok, jego uzasadnienie do pustej sali. To po prostu ośmieszało powagę wymiaru sprawiedliwości. Reforma procedury cywilnej już uchwalona, podpisana przez pana prezydenta. No, dzięki temu będzie posiedzenie przygotowawcze, doprowadzenie być może do polubownego załatwienia sprawy, a jeżeli nie, to plan postępowania, rozprawy wyznaczane jedna po drugiej, bardzo często dzień po dniu, a nie tak jak teraz, miesiąc, potem dwa miesiące, trzy miesiące przerwy i sprawy toczyły się naprawdę czasami latami. Więc te zmiany rzeczywiście są realizowane, te zmiany instytucjonalne, jeżeli chodzi o samą strukturę już sądownictwa, są rzeczywiście przed nami. Tutaj z jednej strony my prowadzimy prace koncepcyjne, inne analizujemy możliwości, potrzeby w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z drugiej strony przed nami też taka dyskusja co do tych konkretnych rozwiązań, ale myślę, że z tych rzeczy już, o których powiedzieliśmy, wiele już zostało zrealizowane i będzie dawać te konkretne, wymierne efekty w postaci usprawnienia postępowania, czy to karnego, czy cywilnego, w ramach cywilnego, w szczególności gospodarczego.
Tak, też powiedzmy, że się skróciły postępowania.
Gospodarcze na przykład.
No, ale też karne, bo karne o kilka miesięcy skróciły się. Czy też rodzinne te moje, gdzie te sądy specjalistyczne są, wprowadziliśmy nowe terminy.
Miesiąc, prawda?
Dokładnie. Sprawy pracownicze, gdzie zupełnie inne terminy są, już dzisiaj krócej jest. Także też, szanowni państwo, żeby nie dać się tu zagadać przez opozycję, bo oni najchętniej właśnie wrzuty takie robią w mediach i mówią, nic się nie skróciło. To jest, szanowni państwo, nieprawda. No, to wynika ze statystyki jednoznacznie, że na przykład sprawy karne jak najbardziej o kilka miesięcy zostały skrócone i tutaj oczywiście to jest pewien proces. To jeszcze będzie trwało, bo przecież nam zależy na usprawnieniu funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale tego jeszcze raz powiem, tego nie da się zrobić tak szybko. To, myślę, będzie też powód do tego, żeby dalej reformować wymiar sprawiedliwości w kolejnej kadencji, jeżeli oczywiście będziemy mieli mandat do tego. No ale mam nadzieję, że tak, bo myślę, że wielu ludzi już, no to chociażby wnioskuję po listach, które otrzymujemy z podziękowaniami różnymi od ludzi, za co również dziękujemy, że ktoś, jeżeli rzeczywiście widzi, że sprawy jakieś dobrze idą w dobrym kierunku, to nam dziękuję. To jest dla nas też ważne, tak, to skrzydeł dodaje nam, prawda? A my musimy pamiętać, tak jak tutaj jest taki napis, radio ma być zawsze przy człowieku, tak? Polityk ma być zawsze przy człowieku i resort sprawiedliwości zawsze przy człowieku i tak jest.
Bardzo dziękuję. Stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce to temat dzisiejszych rozmów, które podejmujemy z naszymi gośćmi. Są nimi pani Beata Białowąs, wicemarszałek województwa śląskiego i wiceministrowie sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik i pan minister Marcin Romanowski i czekamy na państwa telefony. One już dzwonią, przypomnę tylko numery dla słuchaczy, którzy być może chcieliby po raz pierwszy się do nas dodzwonić, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, i dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę, Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Koniec, Zbyszek z Gdańska.
Słuchamy.
Niech będzie pochylony, zresztą się zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich gości i ojca prowadzącego. Drodzy panowie, ja tak się zastanawiam, skąd jest taka słabość w naszym rządzie do tej pory, nie? I w Sejmie zarazem. Ja mam bardzo króciutko to powiem. Idzie poseł z Platformy i poseł z PiS-u pyta się, a na czym ty dzisiaj jedziesz, nie? Tyle, bo chodzi, że chodzi o narkotyki. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, jaki były poseł, teraz chyba jest w Europarlamencie, jaki poseł Schönfeld z obecnym, byłym już w zasadzie w tej chwili prezesem Izby Skarbowej, załatwili dla niejakiego Krauzego to, że nie będzie siedział. Zmienili jeden z punktów w kodeksie, już nie, to nie pamiętam, przepraszam, jestem trochę podniecony. Tak, że w nocnej jakiejś tam zmianie swojej, nie? I mówię, dlaczego to się nie tak właśnie pytać? W tej chwili jest okazja, żeby pokazać, jak to wszystko, to łatajstwo do tej pory, które rządziło przez 8 lat, postępowało z nami. No i mówię, gdzie skuteczność prawa naszego, nie? Chociażby w takich prostych dwóch przykładach, jakie w tej chwili podałem.
Dobrze, panie Zbyszku.
Chodzi o kodeks handlowy, to
dobrze, dziękujemy. W takim razie oddam głos naszym gościom, ale też proszę o wyhamowanie się z emocjami i kulturę słowa tutaj na antenie. Dobrze? Żeby nie było potem powiedziane, że Radio Maryja tak czy tak powiedział.
Jeżeli chodzi o kwestię narkotyków, no to właśnie resort sprawiedliwości wziął się wreszcie za to bardzo mocno, znaczy nie wreszcie, bo to powinno być już lata temu zrobione. Oczywiście jest określona kara pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Natomiast tutaj myślę przede wszystkim o dopalaczach, bo my tutaj widzieliśmy, że jest potężna luka, jeżeli chodzi o dopalacze. Jak jest tam z narkotykami, no przepisy wcześniej były w określony sposób skonstruowane i mogę powiedzieć, że jakoś to funkcjonowało, natomiast większy problem był z dopalaczami. Myślę, panu chodzi też i o te kwestie. My zrównaliśmy praktycznie walkę z dopalaczami tak jak z walką z narkotykami. I tutaj chodziło nam o dzieci przede wszystkim. Była taka historia, która miała miejsce w województwie łódzkim, gdzie zmarły osoby, gdzie do obrotu wprowadzone zostały dopalacze przez osobę, która wcześniej doświadczyła sama na sobie, że te dopalacze są po prostu, no zawsze są niebezpieczne dla życia, ale ona sama, ten materiał, którym dysponowała, te substancje, którymi dysponowała, sama na sobie wypróbowała i wiedziała, bo wylądowała na OIOM-ie. A mimo wszystko, ponieważ wiedziała, że przygotowywane są nowe regulacje przez Ministerstwo Sprawiedliwości, to musi pozbyć się towaru i wprowadziła na rynek. I chcę powiedzieć, że wtedy poszła taka mocna decyzja, żeby bardzo dobrze, najlepsi prokuratorzy z tych departamentów walki z przestępczością zorganizowaną, żeby zajęli się także walką z dopalaczami właśnie w kontekście dzieci, no, tragedii, które mają miejsce i przepisami zrównano walkę z dopalaczami, z narkotykami. Także jeżeli ktoś wprowadza do obrotu, no to dzisiaj grożą bardzo surowe sankcje. Po drugie, prowadzimy jako Ministerstwo Sprawiedliwości taką działalność czysto edukacyjną. My mamy taki program, w ramach którego spotykamy się z dziećmi. Nie wiem jak Marcin, ale ja, kiedy do mnie przyjeżdżają dzieci z różnych szkół w Polsce do resortu sprawiedliwości, to na koniec zawsze sobie o tych dopalaczach coś rozmawiamy, żeby im opowiedzieć, jak się te dopalacze tworzy i jak to jest szalenie niebezpieczne, jak te substancje są mieszane w betoniarkach czasami. To nie jest żart, to jest prawda. Jak są dosypywane różnego rodzaju substancje do tego, więc także i taką działalność edukacyjną prowadzimy. Także jako resort sprawiedliwości oczywiście, że dostrzegliśmy ten temat. No, największy problem to jest dzisiaj sprzedaż tego rodzaju substancji w internecie, ale także jest specjalny zespół śledczy, który zajmuje się tymi sprawami. Tu współpraca jest z policją w tym zakresie i wszystko przede wszystkim w kontekście ochrony dzieci.
Myślę, że jeszcze warto dodać w ogóle usprawnienie działania prokuratury. Tutaj już pani wspominała o Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej, pani Beata Białowąs. Rzeczywiście trzykrotnie większa liczba postępowań, aktów oskarżenia, jeżeli chodzi o VAT. A skoro pan dzwonił do nas z Gdańska, pan Zbigniew, to warto wspomnieć, że akurat w prokuraturze regionalnej w Gdańsku zostały podjęte bardzo wiele postępowań, około 100 postępowań, które były umorzone na przestrzeni lat 2013-15, postępowań przygotowawczych dotyczących wyłudzeń nieruchomości. Tam mamy do czynienia już z prawie 30 podejrzanymi, prawie 300 zarzutów, gdzie około 1000 nieruchomości były po prostu wyłodzonych przez notariuszy, przez wręcz zorganizowaną grupę przestępczą. Więc myślę, że te działania są i wiemy już teraz, że kolejne są postępowania prowadzone na przykład w Łodzi, akurat w tym obszarze, prawda, wyłudzeń nieruchomości. Prokuratura zreformowana działa coraz sprawniej. Dowodem na to są właśnie te sukcesy prokuratury, jeżeli chodzi o walkę z mafią VAT-owską, jeżeli chodzi o konfiskatę rozszerzoną i na przykład, jeżeli chodzi o Gdańsk, to z mafią, która wyłudzała nieruchomości.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojców, wielce szanownych gości i wszystkich zacnych słuchaczy Radia Maryja. Chciałbym następnie pogratulować Państwu doskonałej autoprezentacji, do świetnego PR-u, dzięki któremu potraficie mówić o wspaniałych sukcesach Ministerstwa Sprawiedliwości i całego tego resortu. Ale jest tylko jedno małe ale, które mnie mocno zastanawia, bo w ramach tej wielkiej autoprezentacji powiadacie Państwo, że jest aż ogrom pism. 40 tysięcy reklamacji. Ale ja, proszę Państwa, jako osoba, która monitoruje działalność triumviratu policyjno-prokuratorskiego w sądzie od 20 lat, nie widzę, aby się choć o krok jakakolwiek sprawa posunęła. Jest to po prostu spisek kłamców i oszustów. Pan, szanowny panie Michale Wójcik, od mojej siostry otrzymał 1,5 metra dokumentu, który analizuje pański prawnik od 2 lat. Ma pan w ręku przestępstwa zorganizowanej przestępczości na terenie Wielkopolski, na terenie Śląska, na terenie Warszawy, we wszystkich resortach odpowiedzialnych za stosowanie prawa w Polsce. Proszę pana, w trybie artykułu 304, paragraf 2, pan nie może podchodzić do zbrodni przeciwko narodowi w sposób lekceważący. W całej Polsce mamy do czynienia z ogromną liczbą organizacji społecznych, które są poszkodowane nie tylko przez błędy stosowanego prawa, prawa stosowanego mafijnie, ale także, którzy są ofiarami legislatury. Jak można było skonstruować system państwa sprzeczny z dekalogiem? Jan Paweł II w swojej słynnej peregrynacji po Polsce, w której to mówił o tym, że przykazanie nie kradnij obejmuje również nadużywanie władzy nad własnością. Po 1989 roku...
Panie Januszu, przepraszam, bo za dużo tych wątków. Ja myślę, że możemy się pozwolić odnieść.
Proszę ojca, ponieważ cały system, tak jak mówi profesor Artur Śliwiński, dotyczy architektury zła. Architektury bubli prawnych połączonych z całymi strukturami osób nieposiadających sumienia,
żadnego etoku.
Dobrze, ale czy pan,
się etokiem i prawami.
Czy pan nie słyszy? Pozwolimy się odnieść.
Ktoś tak jak ja traci czworo dzieci.
Przepraszam, no musiałem pana troszeczkę przyciszyć, bo widzę, że tu jest jakiś no chęć tylko przekazu swojego, a no, są goście, jest mnóstwo telefonów, więc pozwolimy odnieść się naszym gościom. Pan minister Michał Wójcik. Tak.
Może trochę szkoda, że do końca nie wysłuchaliśmy, bo chciałem zapytać po prostu, o którą sprawę chodzi, bo jeżeli ktoś mówi, że 1,5 metra dokumentów dostajemy, to powiem szczerze, że chętnie bym posłuchał, o jaką sprawę dokładnie chodzi, czy to chodzi o sprawy jakieś lichwiarskie, lichwy, czy czegoś innego, bo tak do końca w tej wypowiedzi nie słyszeliśmy, no słyszeliśmy tylko, że akty prawne zostały źle skonstruowane, ale no chętnie byśmy się dowiedzieli. Ja chcę państwu powiedzieć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości funkcjonuje biuro ministra, do którego kierowane są sprawy różnego rodzaju. Czasami osoby uważają, że minister sprawiedliwości jest osobą, która jest wszechmocna, potrafi wszystko zrobić. Nawet osoby, powiem tak, nawet miałem jakieś spotkanie z profesorami, którzy przyszli do mnie i się pytam po takiej rozmowie półgodzinnej, no ale czego panowie oczekujecie ode mnie? No panie, pan to wszystko może. Może pan zadzwonić w każde miejsce i zrobić to. Nie, nie mogę i nie chcę. To jest pierwsza rzecz. Nie chcę i nie mogę. Tak obiektywnie. Natomiast staramy się ludziom pomóc. I tutaj szkoda, że pan jakby do końca jakby nie sprecyzował, o co dokładnie chodziło. Czy my w ogóle znamy tą sprawę? Czy tylko pan po prostu w emocjach gdzieś tam próbował coś wypowiedzieć dotyczące tego, jak państwo jest źle skonstruowane? Ja zachęcam państwa, żebyście, jeżeli są jakieś sprawy trudne, żeby składać jednak do resortu, ale też pamiętać o jednym. Sprawy prokuratorskie są sprawami, które są w prokuraturze. I jeszcze jedna rzecz jest, że minister sprawiedliwości w toku postępowania nie może wpływać. O tym często na tok postępowania. Nie jest stroną. Minister sprawiedliwości nie jest stroną. Ludzie o tym zapominają często. Musicie państwo pamiętać, że jeżeli sprawa jest prawomocnie zakończona, to rzeczywiście ma prawo, tutaj jest kwestia wywiedzenia ewentualnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ściśle rzecz biorąc prokurator generalny, to jest kwestia kasacji czy skargi kasacyjnej. Oczywiście są różne instrumenty, natomiast w toku postępowania nam nie wolno wpływać. To jest właśnie tak system skonstruowany. Sąd jest niezależny, sędzia jest niezawisły. Jest jeden obszar, gdzie my możemy w jakiś sposób sprawdzić postępowanie. To jest kwestia pewnych czynności administracyjnych, na przykład przewlekłości postępowania. My często występujemy do prezesów sądów, żeby zbadać postępowanie, czy nie jest prowadzone w sposób przewlekły, czy są czynności prawidłowo przeprowadzone i tak dalej. Ale ministerstwo nie jest stroną nigdy. Natomiast zdarzają się, i to gro skarg, bo to jeżeli pan mówi, że my nie zajmujemy się skargami, no to nie jest prawda. Absolutnie. Nie przypominam sobie, żebyśmy nad czymś przemknęli, w sprawy gdzieś tam odłożyli na półkę. Natomiast zdarzają się sytuacje, że występujemy do prokuratury, jeżeli sprawa jest natury prokuratorskiej, i wtedy rzeczywiście wiele spraw udaje się załatwić, ale nie wszystkie. No to, tak to świat jest skonstruowany, że czasami patrzymy na pewną sprawę i widzimy tylko swoje racje, nie widzimy drugiej strony. To jest też jakby gwoli tutaj wyjaśnienia pewnych spraw, ale wielu ludzi składa takie skargi do nas i te skargi oczywiście staramy się rozpatrywać. No nie przemawia do mnie argument, że 1,5 metra różnych pism zostało złożonych i nie reagujemy. Chciałbym oczywiście, no szkoda, że tu nie wiem, o jaką konkretnie sprawę chodzi, bo chętnie bym nad tym się pochylił. Dziękuję.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Benedykt ze Śląska.
Witamy i słuchamy.
Panie ministrze od dzieci, i to nie jest komplementowanie, ale chciałem powiedzieć, że pan, jest pan jednym z najbardziej lubianych posłów i docenianych na Śląsku. Dlatego, że oprócz tego, że pan ciężką pracą w ministerstwie wiele robi, to jeszcze pan ma wiele serca. W walce o dobro dzieci, w szczególności jeżeli chodzi o ratowanie ich w niezwykle trudnych sprawach, czy w Niemczech, czy w Norwegii. Ja powiem tak, Pan Jezus powiedział uczniom, może w przenośni, jak nie będziecie jak dzieci, to nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. I teraz tak, wracając już do, na ziemię, wiele zrobiliście za te 4 lata. Ja myślę, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie jeszcze przez kolejne 4 lata, jak nie dłużej, potrzebna. W zasadzie w Polsce od lat 90. nie udało się nam przeprowadzić reform tych najważniejszych. To jest edukacji, to jest bardzo ważne. Służby zdrowia i wracając do wymiaru sprawiedliwości. Ja jestem prawnikiem, z mojego pokolenia sędziowie doświadczeni przechodzą na emeryturę już, lub już są na emeryturze. Mam w rodzinie sędziów w średnim wieku, również karnych, którzy im przechodzą bardzo ciężki los. I w dyskusjach rodzinnych próbuję się podzielić tym problemem. Może to w tej waszej reformie, tej koncepcji ujmiecie. Mianowicie część sędziów, która chce i jest bardzo sprawiedliwa i wykształcona i chce bardzo dobrze orzekać, no niestety jest wielki problem w sądach, ponieważ są konflikty i ci mniej fachowi, a bardziej kierujący się polityką i własnym jakimś interesem, no powodują, że sytuacja jest po prostu tragiczna. Ja chciałem zwrócić uwagę na, no bo to wszystkiego nie idzie powiedzieć, o wszystkich problemach. Chciałem zwrócić uwagę na jeden związany z przewlekłością i zatorami w sądach, na jedną sprawę. To znaczy fatalny stan wielu spraw, przedłużanie postępowań wynika zdaniem tych sędziów funkcjonujących, również tych doświadczonych już na emeryturze, z fatalnego stanu tak zwanej dochodzeniówki w policji. Policja się chwali za pilnowanie na drogach. Chwali się tak przedstawicieli tak zwanych trzyliterówek, to znaczy CBA, CBS i ABW, i pokazuje się w telewizji, że łapią ciężkich przestępców. Wszystko jest bardzo dobrze. Ale te tysiące, dziesiątki tysięcy tych żalów, tych strasznie pokrzywdzonych ludzi sprowadza się do tych sądów właśnie rejonowych, gdzie to poczucie niesprawiedliwości jest bardzo wielkie. I nikt nie mówi właśnie o tych policyjnych dochodzeniówkach. Tam od 90. lat się nic nie zmieniło. Są dalej ci sami dobierani na zasadach negatywnych, próbujących w postępowaniach przygotowawczych nakłaniać do fałszywych oskarżeń. Opóźnienia są do zbierania dowodów. Ograniczają się tylko obecnie już prawie że do podsłuchów. I w tym kontekście, jeżeli taki sędzia, a prokuratorzy, teraz powiem, to jest taka prawda, tak mówią sędziowie o tym. Proszę to przyjąć do wiadomości. Możecie się ze mną nie zgadzać. A sędziowie mówią tak. Dostaliśmy sprawę, gdzie od razu się zaczyna od tego, że są nakłaniane do fałszywych zeznań, gdzie nie ma prawdy obiektywnej wyjaśnianej od samego początku. I co ja mam z tą sprawą zrobić? I wtedy się przedłuża sprawy, bo jeżeli taki porządny sędzia chce ją rozpatrzyć, to musi na nowo przesłuchiwać świadków. Musi. Prokuratorzy tylko nadzorują, robią oskarżenia i tu jest pewien problem. Może ich troszeczkę, to nie wszystkich dotyczy, prawda? Tak jak sędziów. Ale tak sytuacja wygląda. I to przewlekłość tych spraw, to również najbardziej dotyka tych sprawiedliwych, mądrych, chcących orzekać na wysokim poziomie sędziów. I tu proszę zwrócić uwagę na tę w ogóle działalność i reformę tak zwanych dochodzeniówek w tych zwykłych policjach na dole. Bo z tego się biorą w większości te problemy z tą niesprawiedliwością.
Panie Benedykcie, możemy pozwolić odnieść się gościom?
Jeszcze jedno zdanie.
No to jedno zdanie. 20 sekund.
20 sekund. Jeszcze jedno zdanie. Bardzo dobrze wyszła panu ministrowi ta koncepcja sądów specjalistycznych. A czy by tak w Polsce nie było warto wrócić do sprawy, która była dyskutowana w latach 90., pod koniec lat 90. przy reformie tych kodeksów karnych do instytucji sędziego śledczego.
Dobrze, dziękujemy panie Benedykcie. Dobrze się pana słucha, ale...
Zamiast tego...
Halo.
Halo.
Dziękujemy. Naszym gościom oddajemy głos.
Tutaj Marcin Marszewski, to dziękuję za te słowa, bo to taki miód na moje serce po poprzednim telefonie, no to jest samo życie. Natomiast usprawnienie wymaga rzeczywiście, można wszystko zrobić, cały system można zbudować, ale ludzie są bardzo ważni, najważniejsi w tym wszystkim. I dlatego dokonaliśmy zmiany w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zmieniliśmy cały system szkolenia, zwróciliśmy uwagę na programy szkolenia, na empatię. To właśnie minister Zbigniew Ziobro pierwszy zaczął głośno mówić o tym, że nie ma kastowości w polskim społeczeństwie. Sędzia pełni rolę wyjątkową, ale jest równy każdemu innemu i musi przestrzegać tych samych zasad. Dlatego w programach szkoleniowych znalazły się zupełnie nowe rzeczy, kwestie etyki chociażby, no wcześniej nie było. Tu oczywiście powrót do kwestii asesora. Kwestie asesorskie się pojawiły, więc tego wcześniej też nie było. No mogę powiedzieć wiele takich usprawnień dotyczących całych systemów szkolenia. Natomiast no, wymiar sprawiedliwości jeden z elementów, ale patrzę tak tu na panią marszałek, też jest i kwestia edukacji. Nasz słuchacz szanowny mówił też i o edukacji, że on cały obszar zaniedbany. Tutaj myślę, że pani marszałek więcej by miała coś do powiedzenia.
Zdecydowanie tak. Może bardziej o edukacji zawodowej czy edukacji specjalnej, ale generalnie, proszę Państwa, mamy takie społeczeństwo, tak jak pan minister powiedział, i tak wyedukowanych też przyszłych chociażby pracowników sądów, jak ich kształcimy. Ważna jest istota też to, co już ja nawet na początku powiedziałam, żeby dobrze rozumieć i pojęcie, kim jest człowiek i jak ważna jest sprawiedliwość chociażby. I to, co też mówimy, empatii. Na pewno też, panie ministrze, pytanie ważne, żeby pytanie, czy empatii jesteśmy w stanie nauczyć człowieka, prawda? Ale ważne, żeby o tym mówić, żeby uwrażliwiać jak najbardziej.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Teresa z Podlaskiego, z Rejlodu.
Słuchamy pani Teresu, jesteśmy już tam.
Ja tak króciutko, tylko dwa wątki. Do 2000 roku byłam przekonana, że do sądu to się idzie po wyrok, po prawdę, no, że tam jest prawda i tam sprawiedliwość, to po sprawiedliwość. Po śmierci mojej córki w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, błąd lekarski, ja wniosłam sprawę. To 4 lata jeździłam, nie doczekałam się na odpowiedzi biegłego lekarza na moje pytania. Jak się o to upomniałam, to pani sędzina mnie tak zrugała, że jeszcze do dziś jestem pod tym wrażeniem, no uważam, że to wyjątek. To koniec już tego wątku. A drugi wątek, jeszcze chciałam podziękować dla PiS-u, że, bo w internecie znalazłam, że coś się dzieje po proteście kobiet z rocznika 53, bo w 2012 roku tak po cichutku, bez żadnego szeptu, nawet w mediach, w Sylwestra czy tam w internecie, już od 2013 roku nie można już wprowadzone zmiany i rocznik 53 kobiet nie będzie mógł przeliczyć emerytury, z czego korzystały wszystkie poprzednie roczniki. Więc za to dziękuję. To tyle chciałam.
Dziękujemy pani Treso. I nasi goście, proszę bardzo.
Bardzo dziękujemy. Sprawy związane rzeczywiście z błędami lekarskimi to trudne i bolesne sprawy. I tutaj pan minister Zbigniew Ziobro na początku już po reformie prokuratury podjął decyzję, żeby w strukturze prokuratur regionalnych stworzyć takie specjalne zespoły prokuratorów właśnie, którzy będą zajmować się analizą tego typu spraw. Tutaj właśnie też jest wymagana ta wiedza specjalistyczna, więc oczywiście nie wszystkie sprawy z przeszłości, takie bolesne, jak w przypadku właśnie tej, o której mówiła pani Teresa, da się rozwikłać. Czas też tutaj powoduje, że się przedawniają, że nie można dojść zawsze tej prawdy, ale no, możemy zadeklarować, że przynajmniej te aktualne będą analizowane z tą należytą starannością. I tutaj druga ta sprawa, rzeczywiście wątek biegłych. To jest trudne zagadnienie, z którym się mierzymy. Prowadzimy teraz prace dotyczące nowej ustawy o biegłych sądowych. To są sprawy i kosztowne, i skomplikowane, wymagające bardzo dużego zaangażowania, nakładów pracy, środków. Też zastanawiamy się nad jakimś odpowiednim systemem takim teleinformatycznym, żeby tę pracę biegłych zorganizować, bo to rzeczywiście jest kula u nogi. Nie tylko w tych postępowaniach dotyczących błędów lekarskich, ale w ogóle w dzisiejszych czasach trudno bardzo często jakąś chociażby nieco bardziej skomplikowaną sprawę rozstrzygnąć bez udziału biegłego. I to jest rzeczywiście pewne wyzwanie.
I druga rzecz, na przewlekłość postępowań bardzo często właśnie wpływa to, że sprawy są odraczane z powodu właśnie biegłych. Nie można czasami znaleźć biegłych do sprawy. To jest naprawdę wielki problem. My w sprawach, gdzie w tle pojawiają się pieniądze, finanse, stworzyliśmy instytut. I to jest wielki nasz sukces. Razem z prokuraturą stworzyliśmy Instytut Ekspertyz Ekonomicznych. On powstał w Łodzi kilka miesięcy temu. To było bardzo trudne. Nikomu się przed nami tego nie udało zrobić, bo trzeba było pozyskać ludzi ze świata nauki, a więc profesorów, doktorów, ludzi specjalizujących się w różnych sprawach, takiej szeroko pojęta ekonomia, ale finanse przede wszystkim. I udało nam się to zrobić. Jest taki Instytut Ekspertyz Ekonomicznych w Łodzi. On przede wszystkim pracuje na użytek prokuratury, ale także i sądów. Prowadzi także działalność taką czysto naukową, z jakiejś konferencji organizuje i tak dalej. Natomiast chcę powiedzieć, że to są wielkie pieniądze, które my tracimy czasami na postępowania, które z powodu braku biegłych, czy w niektórych sprawach w ogóle nie można pozyskać biegłych. To jest bardzo trudna historia. Czasami z zagranicy się pozyskuje takich biegłych. Wiem też, bo dzisiaj nadzoruje Instytut Ekspertyz Sądowych Marcin. Nie. Tak, dobrze mówię. Ja wcześniej nadzorowałem ten instytut słynny w Krakowie. On ma 90 lat w tym roku, o ile pamiętam. I no wiem, że pozyskać takiego dobrego specjalistę to wymaganie lada wysiłku. Więc coś takiego jest. Ale chcieliśmy stworzyć też instytut, który zajmuje się właśnie błędami lekarskimi. Taki instytut biegłych lekarzy. I tego na razie nam się nie udało zrobić, może w kolejnej kadencji. Bo nie jest prosto znaleźć biegłego, który będzie oceniał swojego kolegę ze środowiska. To jest bardzo, bardzo trudne. Rzeczywiście powstały specjalne wydziały w prokuraturze. To jest takie też zobowiązanie, z którego się wywiązaliśmy. Spraw prokuratorskich wzrost obserwujemy w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o błędy lekarskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te sprawy, gdzie mieliśmy skutek w postaci śmierci danej osoby. Także sprawy bolesne, delikatne i wymagające niestety właśnie biegłych, a z tym często jest bardzo duży problem.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, panów ministrów i panią wicewojewodę Śląska.
Wicemarszałek.
Ja w pierwszym rzędzie
proszę się przedstawić jeszcze, dobrze?
Maria z Anglii. Witam. Ja najpierw chciałam pogratulować panu Wójcikowi, bo niech pan sobie zdaje sprawę, że jest pan bardzo kreatywnym człowiekiem o wielkim sercu. Działa pan bezinteresownie i pomaga pan ludziom najbardziej słabym dzieciom. Gratulacje wielkie i niech Bóg Panu wynagrodzi za każde dziecko, któremu Pan pomógł. Jest jedna sprawa. Druga sprawa do Państwa mam prośbę taką, bo to jest bardzo bolesna sprawa. Jak Państwo możecie pomóc takim ludziom? Mianowicie, jak zapomniałam nazwisko Panu Tomaszowi z Lublina, prześladowanemu, to jest radny, i wiadomo, sprawa trafiła do sądu, jeśli chodzi o te problemy gejowskie, te LGBT, i od razu było widać, że sędzia jest źle nastawiony i z góry było powiedziane, że będzie miał problemy. Teraz bardzo bolesną sprawą jest dla nas wszystkich z Korei pani kurator z Krakowa, pani Barbara Nowak, była prześladowana przez media, a w tej chwili, żeby ją zniszczyć, złożono pozew, i to jako prywatnej osobie, nie z urzędu, żeby ją zniszczyć. Wiadomo, że nie, jest wtedy stres jako kurator, jako pracownik i jako w rodzinie, żeby jej dokuczyć, żeby ją nękać z sędziami. Wiadomo, że sędziowie są tacy, jacy są. Oni złożą pozew tam, gdzie sędzia będzie po ich stronie. Jak Państwo możecie pomóc w takich problemach? Jest ich bardzo, bardzo wiele. Bardzo proszę o pomoc. Nie tylko mówię w swoim imieniu, bo pani kurator, czy w ogóle wspomniany pan Tomasz, tak jak mówię, nazwiska nie pamiętam, z Lublina, wspaniali ludzie, tam wojewoda, wspaniali ludzie. I tu pani kurator jest już prześladowana, już dość przeszła. Jak w tej chwili taki pozew, będę niegrzeczna, powinien od razu, przy pierwszym momencie powinien teraz będę niegrzeczna, powiem, podarty i rzucony powinien iść do kosza, a nie prześladować tak wspaniałą osobę jak pani Nowak Barbara, która broni najsłabszych, tak jak pan Wójcik, tak pani Barbara Nowak z Krakowa, kurator, broni dzieci, tych najsłabszych, najmłodszych. Bardzo proszę o pomoc. Tak jak pomoc poszła w kierunku pana profesora Nalaskowskiego i jeśli chodzi o media, o pana Gowina, pomoc poszła i przywrócono. Także bardzo prosimy, żeby odsłonić i dać spokojnie żyć pani Barbarze Nowak. Jak państwo możecie tej pani pomóc? Jest prośba od wiele, nie tylko w mojej, nie tylko ja, bo to jest wiele, wiele osób jest zbulwersowanym tym zachowaniem przeciwnej strony w kierunku do pani Barbary Nowak. Bardzo proszę.
Dziękujemy,
o pomoc.
Pani Mario.
Prosimy o pomoc i życzymy powodzenia. I tak jak pan Gowin pomógł, ta, być może nie tylko on, tak i Ministerstwo Edukacji powinno tutaj stanąć w obronie. No i wy państwo, jak możecie pomóc? Uważam, że tu episkopat też powinien coś w tym względzie, tak jak na wzór naszego wspaniałego Stefana Wyszyńskiego, powinni też coś w tym temacie zrobić więcej.
Dziękujemy pani Mario.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy, szczęść Boże i nasi goście, proszę bardzo.
Tak, rzeczywiście pani Maria poruszyła bardzo ważny i bardzo istotny w ostatnich miesiącach, szczególnie temat tej inwazji ideologii LGBT, z którą mamy do czynienia. Ona rzeczywiście odbywa się w różnych przestrzeniach życia. Wcześniej mieliśmy to w szkołach. Tutaj to jest bardzo, bardzo niebezpieczna demoralizacja dzieci, marsze równości, ale właśnie wracając do naszych działań tutaj ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości czy prokuratury, to mogę powiedzieć i zadeklarować, że bacznie przyglądamy się, monitorujemy, interweniujemy w wielu takich sprawach. Myślę, że takie dwa przykłady dobrze to zobrazują. Pierwszy to sprawa drukarza z Łodzi. Tam właśnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy człowiek, drukarz właśnie, odmówił wykonania materiałów, kierując się właśnie tą klauzulą sumienia, stwierdzając, że nie chce uczestniczyć w przygotowaniu materiałów promujących właśnie tę ideologię LGBT. Była próba skazania go jako rzekomo miał popełnić wykroczenie. I tutaj pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, interweniował najpierw w Sądzie Najwyższym. To Sąd Najwyższy oddalił kasację, a następnie w Trybunale Konstytucyjnym. I Trybunał Konstytucyjny przyznał tutaj rację, więc opowiedział się właśnie za wolnością sumienia, za wolnością prowadzenia działalności gospodarczej. A właśnie przeciwko temu, żeby zmuszać ludzi, żeby promowali ideologię, z którą się w sposób gruntowny motywowani właśnie religią chrześcijańską, katolicką, z którą tą ideologią się nie zgadzają. I druga sprawa, też całkiem niedawna, dotycząca właśnie pracownika IKEA, który został zwolniony, również zwolniony z pracy, również z podobnych powodów, właśnie dlatego, że nie chciał uczestniczyć w promowaniu ideologii LGBT. Myślę, że to jest znana sprawa, więc może nie ma potrzeby tego przypominać i rozwijać. Więc
zacytował słowa z Pisma Świętego. Tak, no.
Dokładnie, dokładnie.
Zacytował słowa z Pisma Świętego i taka jest prawda. No.
Tak. I myślę, że będę wyrażał tutaj całe zdanie i pogląd całego kierownictwa ministerstwa, że tego typu sprawy są dla nas ważne, istotne. Obrona naszej tradycji, obrona chrześcijaństwa, naszej katolickiej, chrześcijańskiej tożsamości, polskiej tradycji. I tutaj działamy. Jeżeli tylko jest taka potrzeba, to też zwracamy się do pana ministra, prokuratora generalnego o rozważenie możliwości przystąpienia prokuratury na przykład do postępowania, czy tego typu interwencje, jak właśnie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, więc tego typu działania na pewno są prowadzone.
Jeżeli problem ma pani kurator, może się do nas zwrócić bezpośrednio, bo my nie znamy dokładnie wszystkich spraw i tutaj jak najbardziej jesteśmy otwarci, że pani kurator bezpośrednio przecież może zadzwonić w przyszłym tygodniu, nie widzimy żadnego problemu.
Myślę, że w Krakowie też arcybiskup Jędraszewski, myślę, że też
naturalnie
zwracaliśmy się i
interweniowaliśmy. Arcybiskupowi wielki ukłon w stronę księdza arcybiskupa za wszystko, co robi, bo to jest wspaniała sprawa i wielki człowiek.
Znaczy ja chciałam tylko dopowiedzieć, ja uważam, że to jest bardzo ważny, istotny temat, o którym należy mówić, dlatego że proszę Państwa, myślę, że tak jak nasi radiosłuchacze, tak samo jak i ja, widzimy to coraz bardziej, że mylimy też pojęcia z tolerancji z afirmacją pewnej postawy i to jest też bardzo ważne, istotne, bo jeżeli powiedzmy są chociażby Marsze Równości, to wtedy każe nam się to w cudzysłowie akceptować, a jeżeli obraża się nasze uczucia religijne, to wtedy mówi się, że to jest po prostu happening i mamy to zaakceptować. Także wydaje mi się, że naprawdę właśnie tutaj należy bardzo mocno też edukować i bardzo mocno o te nasze prawa, jeżeli są urażane nasze uczucia religijne, to powinniśmy moim zdaniem też tego bardzo, bardzo mocno bronić.
Ale też pamiętamy też wizerunek Maryi Królowej Polski, który
tak,
był...
Mam w tym na właśnie, że to jest
no, no nie, no, ale to nie sytuacje nieprawdopodobne, jak można na śmietnikach zawieszać, to po prostu na toaletach. To takich rzeczy nie było nigdy tak naprawdę i to my się musimy bronić. Jest określony przepis na to w kodeksie karnym i tutaj absolutnie stoimy na jednoznacznym stanowisku. To jest znieważenie naszych uczuć po prostu, mamy określone uczucia religijne. Jeżeli ktoś uważa, że to jest jego sfera wolności, to Trybunał Konstytucyjny nad tym się pochylał. Od strony prawnej tylko spójrzmy na tą sprawę. Już nie patrzę od strony życiowej, ale od strony prawnej. Trybunał Konstytucyjny powiedział tak, oczywiście masz prawo do wyrażania swojej wolności, ale pamiętaj, że są granice, a ta granica jest zakreślona przez wolność kogoś innego. I to jest bardzo ważne.
Myślę też, że warto dodać, że nie tylko obszar prawny tutaj jest ważny, nie tylko nasze działania, ale też cała ta presja społeczna i ta odwaga. Tutaj wielki ukłon również w kierunku właśnie Radia Maryja, rodzin Radia Maryja i wielu środowisk właśnie, które...
Ojca dyrektora,
tak, którzy właśnie nie boją się tej politycznej poprawności, tylko właśnie jest to tak, nie, bez światło cienia. I to jest naprawdę bardzo ważne, bo nie działamy w próżni. Jeżeli jest to wspólne działanie, to też dla nas jest to bardzo, bardzo mocne wsparcie i też no, jesteśmy w czasie przedwyborczym, więc nie sposób o tym nie wspomnieć, że te wybory to też jest przed nami teraz decyzja, czy będziemy opierać się tej nawale ze strony LGBT i przezwyciężymy ją, czy będziemy tak powoli po tej równi pochyłej się staczać zgodnie z planem Rabieja, gdzie na końcu jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne, bo tak to wygląda. Patrzymy na Zachodzie, jak to wszystko się rozwijało. Jeżeli teraz nie postawimy temu wyraźnej, stanowczej tamy, to skończymy tak jak na Zachodzie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Krystyna ze Śląska. Ja pozwalam sobie skierować w tej chwili pytania do, przede wszystkim do pana ministra Wójcika. Dzień dobry panie ministrze, jaka radość pana słyszeć. Ja odpowiem panu na pytanie, na które nie zdążył odpowiedzieć pan, który został rozłączony. To jest mój brat. Nie mógł przekazać szczegółów dotyczących tej sprawy, która nie jest rozwiązana od bardzo długiego czasu, pomimo świetnie funkcjonującego Ministerstwa Sprawiedliwości. Mówię troszkę w tym momencie sardonicznie, ale niestety tak muszę to podsumować. To ja przywoziłam do pana te dziesiątki kilogramów pism i nawet kiedyś się zdumiałam, kiedy wskazany przez pana prawnik do współpracy przyniósł to na biurko i okazało się, że może nie jest to 1,5 metra, ale blisko metr. Przyjeżdżałam do pańskiego biura poselskiego około 20 razy. Ponieważ po rozmowie osobistej, która miała miejsce długo ponad rok temu, w miłej rozmowie, tak, stwierdził pan, że trzeba to szczegółowo zbadać, trzeba przeanalizować, trzeba oczywiście sprawdzić, z czym się zgodziłem, czy wszystkie hipotezy moje przedstawione na temat tych nieprawidłowości są trafne. Wyznaczył pan do tego bardzo rzeczowego, miłego prawnika, tylko że po długim okresie czasu nic z tego nie wynika. I ja nie rozumiem, dlaczego nie może nic wyniknąć w tak prostej kwestii, jak mającego miejsce prawie 10 lat temu pobicia przez policję człowieka, który został fałszywie oskarżony, a później w spektakularny sposób uniewinniony i pomimo tego, że na skutek działania policji stał się kaleką, osobą niezdolną do pracy, a także utracił firmę, wszelkie wartości majątkowe i tak dalej, ponieważ nie był zdolny do pracy, a także musiał się bronić przed fałszywymi oskarżeniami, które notabene trwają od 20 lat. Ale już wstecz, na skutek przedawnienia, do niektórych rzeczy wrócić nie można. Ale do tego, do czego można wrócić. Pobicie w roku 2010. W sprawie, gdzie był osobą niewinną. Do dzisiaj nie zostały wykonane nawet najprostsze oględziny. Do dzisiaj nie została wykonana żadna ekspertyza. Po wielu odejść w tej chwili, proszę brata, żeby odszedł. Po wielu bardzo staraniach, żeby śledztwo zostało w końcu w tej sprawie zapoczątkowane prokuratura, już nie będę mówiła, która na Śląsku próbowała po raz kolejny odmówić wszczęcia śledztwa po zaskarżeniu tego do sądu. Sąd nakazał sprawę prowadzić, potem przesłali to do Katowic, twierdząc, że nie są właściwi miejscowo. Katowice nakazały im to prowadzić, potem długo się nic nie działo, potem wysłali to do jakiegoś podrzędnego ośrodka w celu wykonania ekspertyzy. Nie wiadomo na podstawie jakich dokumentów, dlatego że do tej pory żadne oględziny nie zostały wykonane i nie wiadomo na jakiej podstawie ta opinia ma być zrobiona. Wszystko to zmierza w ewidentny sposób do przedawnienia. Drugi prosty wątek wiążący się...
Pani Krystyno, ja przerwę, tak?
Pozwolić mi skończyć. No, jeszcze jeden, tylko jedna...
Dobrze, ale pani nie jest jedyną, nie, która oczekuje na rozmowę,
przed
tak?
Przed chwileczką mówił pan dosyć długo tam na temat rozmaitych...
Dobrze, ale to możemy...
Proszę mi dać minutę.
Proszę
naprawdę, to
bardzo.
To chodzi o życie, nie o zabawę.
Ja rozumiem.
To chodzi o życie.
Proszę bardzo.
W tej sprawie, gdzie był fałszywie oskarżony, zarówno... trzykrotnie odmówiono wypłacenia odszkodowania za niezasadny areszt. Prokuratura Krajowa nie wniosła kasacji. Prokuratura Krajowa, bo tak przewiduje system skargi nadzwyczajnej, odmówiła też wniesienia skargi nadzwyczajnej, nie przedstawiając żadnego uzasadnienia, bo nie musi, i nawet odmawiając pokazania dokumentów, na podstawie których z prokuratury regionalnej tą opinię o niemożliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej sformułowała. Państwo skonstruowaliście sobie system, w którym można po prostu każdego, brzydko mówiąc, spacyfikować i wmówić mu, że nie ma racji. Jak człowiek fałszywie oskarżony i aresztowany do spektakularnie uniewinniony potem przez sąd, ma nie mieć prawa do jakiejkolwiek restytucji, krzywd i szkody sporządzonej, wyrządzonej mu. Jak to jest możliwe? Ja rozumiem, panie ministrze, że jest pan od sprawiedliwości, a nie od prokuratury, ale ja, rozmawiając z pańskim prawnikiem ostatni raz na ten temat, zupełnie nie tak dawno, a 20 maja rozmawialiśmy i prosiłam bardzo gorąco o to, żeby pan zapewnił możliwość rozmowy z panem ministrem Święczkowskim w prokuraturze krajowej, ponieważ wszyscy jego dyrektorzy, którzy w tej sprawie się wypowiadali, po prostu oszukują.
Nie ma Dobrze, pani Krzysztof, bardzo dziękuję.
Nie ma odpowiedzi, dlaczego nie można zorganizować rozmowy
Bardzo dziękuję, pan minister Michał Wójcik. Prosimy bardzo.
No to jest, tak jak mówiłem, bo przyznam szczerze, że nie pamiętam dokładnie tej sprawy, natomiast no, z każdą jakby minutą tutaj pani nam więcej wyjaśniała, że sprawa gdzieś była w sądzie, była w prokuraturze, że pani się oczekuje jakby rozmowy tutaj z prokuratorem krajowym. No powiedzmy tak, jeżeli na przykład, ja się spotykam czasami ze stronami, nie ukrywam, bo jestem posłem, chociaż jako minister jest to dla mnie niezwykle trudne, ale no pełniąc jednocześnie funkcję posła, rzeczywiście w biurze poselskim spotykam się, staram się, chociaż czasami spotykają mnie za to ataki ze strony na przykład drugiej, osób, które występują w postępowaniu, na przykład po drugiej stronie. Proszę to także zrozumieć. Natomiast proszę też nie przeceniać roli wiceministra sprawiedliwości. Wiceminister sprawiedliwości nie ma wpływu na prokuraturę. To jest raz. I dwa, no przecież, szanowni państwo, tutaj jest oskarżenie, że nie przyjęto kwestii skargi nadzwyczajnej. No przecież my na to wpływu nie mamy, żadnego wpływu. Więc nie znam tej sprawy dokładnie, nie ukrywam, bo spraw wpływających do biura jest bardzo dużo, tak jak i do resortu, bo my w dwóch źródłach te sprawy otrzymujemy, więc nawet w biurze w Katowicach jest kilkoro mecenasów, którzy zajmują się różnego rodzaju sprawami. Natomiast proszę też nie przeceniać jakby naszych możliwości. Ani nie mamy wpływu na prokuraturę. Prokuratura jest niezależna instytucją, to jest raz. Po drugie, no przepraszam, z całym szacunkiem, ale przecież ja nie zajmuję się umawianiem spotkań z prokuratorem krajowym. No jeżeli ktoś ma żal do mnie z tego powodu, no to myślę, że jednak rozmijamy się tutaj w rozumieniu funkcji, którą pełnię.
Jeszcze może warto dodać, że no, w tego typu skomplikowanych sprawach zawsze mamy też problem przedawnienia i skoro już mówimy o przedawnieniu, to warto pamiętać, że to właśnie rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u na odchodnym skrócił okres przedawnienia tego dodatkowego, jeżeli chodzi o kwestię postępowania już niezależnie od wagi czynu do 5 lat, co doprowadziło też do właśnie tego typu problemów i lawinowych umorzeń, a to my właśnie i to była też jedna z pierwszych decyzji pana ministra Zbigniewa Ziobro i dalej w kolejnych nowelizacjach kodeksu karnego przedłużaliśmy okres tego przedawnienia.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. W tej części też proszę o głos ojciec Tadeusz Rycyk. Tuż tak słucham właśnie o tej sprawiedliwości, o posłudze Ministerstwa Sprawiedliwości we wszystkich sprawach. To jest niezwykle, no niezwykle ważna sprawa, sprawiedliwość, żeby była. Ale proszę państwa, patrzę na to, słyszę też rozmowy i gdziekolwiek popatrzę w Polsce, robi się dużo, staracie się państwo dużo dobrego robić. Jest wielu ludzi w Polsce, którym zależy na tym, na takim, powiedziałbym, uporządkowanym życiu, po prostu z tą kulturą, którą, z której wyrośliśmy. Ale jest jedno, zbliżają się teraz wybory, prawda? Daj Boże, żeby ta strona prawa wygrała. Daj Boże i żeby dalej robili, żebyście Państwo mogli służyć dalej. To jest wielka posługa, to co robić. To jest służba człowiekowi i to jest Boża sprawa, tak służyć. Na tym polega też droga do świętości i do to jest to budowanie Królestwa Bożego już tu na ziemi w przyszłości. Ale myślę trochę dalej. Myślę, mam nadzieję, że teraz ta strona wygra. Jakkolwiek widzę, że ta lewa strona, której to widać po tych owocach, że one są dużo nieprawidłowości, dużo zła Polska doznaje. Dużo zła, to widać. To złodziejstwo, te miliardy chyba, 260 miliardów i te ataki, ten hejt na kogoś tam, żeby tylko uderzyć. To po prostu ta zasada, widzą źdźbło wokół brata, a belki we własnej nie widzą. Tak widać, że to tylko walka cały czas, żeby tylko władzę zdobyć i dalej pewno korzystać z tej władzy, tak jak to było przed paroma laty. Tak. No, załóżmy, że wierzę, że jeżeli społeczeństwo, jeżeli naród się zmobilizuje, to jeszcze będzie wygrana. Ale ja się boję, proszę Państwa, że za następnej kadencji, że już to nie będzie. A dlaczego? Żeby gdzieś reformy były zrobione, na przykład sądownictwo, to jeszcze to. Dlaczego tak ciężko z tym sądownictwem? Dlaczego z innymi sprawami, na przykład w medycynie, dlaczego tak ciężko z tymi reformami, czy gdzie indziej? No trzeba przepisy, tak, wszystko dobre prawo stanowione, ale jeszcze musi być człowiek, który będzie miał dobrą wolę, będzie chciał, po prostu człowiek musi pozwolić Panu Bogu zreformować się, być człowiekiem prawdy, prawości, jakoś człowiek, który będzie szanował drugiego człowieka i Boga i człowieka. I tutaj widzę problem. Tu widzę poważny problem. Potrzeba formować następnych ludzi, którzy poprowadzą Polskę. I tego się bardzo boję. Uniwersytety. Nawet prawo na uniwersytetach. Idą młodzi ludzie i oni są za tym prawością. Co się dzieje? Oni po studiach idą na lewo. Bardzo wielu, ja nie mówię, że wszyscy, ale bardzo wielu. Jak tak się rozmawia z tymi ludźmi, niejednokrotnie, to nawet patrzy na całościowe, to można zobaczyć, jak ci ludzie reagują, jak tylu ludzi jeszcze w tej chwili oni występują, idą właściwie w internecie, widać też w różnych zachowaniach, widać, jak są zmanipulowani, prawda? Jak są zmanipulowani. Nie będzie niczego dobrego na przyszłość i nie wygra. Nie wygra prawda, nie wygra sprawiedliwość, nie wygra to dobro, tylko to, bo mówię, problem kształcenia, problem formowania. I uniwersytety są zainfekowane tym lewactwem. Bardzo poważnie. Jak patrzę, jacy są profesorzy. Co oni wygadują? Oni mogą mieć już wykształceni, ale nie mają, wykształcenia podstawowego, tego właśnie ukształtowania charakterów swoich, osobowości, sumienia. I tu jest problem, tego się bardzo boję, panowie. Patrzę na te reformy, czy państwo, patrzę na te reformy sądownictwa. Przecież to jest oczywiste, że musi to być. Musi to być. Ale lewactwo światowe Unii Europejskiej trzyma z lewactwem w Polsce, no. I dlatego tak też ciężko. Niczego nie zmieni się, jeżeli nie zmieni się serca. I tu gdzieś, ja wiem, że dzisiaj jest o sprawiedliwości, o prawie, ale tu trzeba też dotknąć uniwersytetów, uczelni wyższych. No, jak jest na uniwersytetach? Jak będzie na prawie nawet? Jeżeli są, to też się objawiają się te uniwersytety. W Toruniu się objawiło. Profesor mówi prawdę, felieton napisał i za to go wywalić z roboty, z tego, z posługi tej. Porządny profesor. Rektor uniwersytetu to robi. Będziemy, to świadczy tylko o tym, jak to lewactwo jest zakorzenione. I tu powinniśmy reformy zrobić. Tutaj. Tak samo w medycynie. Nie będzie reform, chociażbyście mieli, nie wiem, pieniędzy fury i dawali. Nie będzie, jeżeli nie będzie uformowany ten człowiek. Jeżeli nie będzie traktował tego swojego zawodu jako służby, ale to trzeba człowieka wychować. Tak było za komuny, a mieliśmy porządnych na przykład lekarzy. Mieliśmy służbę zdrowia. Jak ci ludzie się poświęcali za grosze nieraz. Za grosze. A teraz mówię, tu mi coś... A teraz mówię, trzeba chyba myśleć o formacji. Dzisiaj było takie, mieliśmy w Toruniu, w sanktuarium, przepiękną sprawę. O godzinie 12 były siostry prezentki, uczniowie ze szkół podstawowych, ze szkół średnich. Dość dużo ich było. I rodzice, nauczyciele. To było coś niesamowitego. Jaka to, że siostry są porządne, to wiadomo. Że tamci i tak dalej. Ale patrzyłem na tą młodzież. Jakoś miałem tą radość kontaktu takiego osobistego z nimi. Ich wypowiedzi. Ich zachowanie. Mówię, o to jest to. No właśnie, to trzeba iść dalej. I szkoła, reforma szkół, szkolnictwa. Tam, żeby było wychowanie również. Wychowanie do miłości ojczyzny, do miłości drugiego człowieka. Ale i uniwersytet. I tego brakuje. Tu przegramy. Tu przegramy. Dlaczego na Zachodzie wszystko się zmieniło? Oto lewactwo weszło w uniwersytety. I teraz, jak się jedzie do Niemiec, niedawno tam byłem, i spotykam ludzi nawet wierzących, porządnych, modlących się. Oni już mają zainfekowane umysły. Oni już przyzwyczajają się, są, wielu z nich już jest przyzwyczajonych do tego, co niesie to lewactwo. Zmiana myślenia o rodzinie, sprawy wiary, to wszystko, no, przepraszam, że tak, ale ja patrzę, myślę, co będzie za 4 lata przy wyborach. Za 4 lata to wyjdzie już iluś ludzi. To 4 lata studiów, 4 lata w dobrej formacji albo deformacji. I tego nie ma. To jest coś strasznego. Tego nie ma. Czego nie ma? Jak patrzę na uniwersytety, to jest coraz, to bardzo dużo zła. Bardzo dużo zła. Nawet ta reforma teraz. człowieka trzeba uformować. Przepraszam długo, ale żebyśmy to, proszę Państwa, musimy pomyśleć o formowaniu następnych pokoleń. Jak będzie szła uczelnia, szkoła, rodzina, kościół razem, to to będzie, to za parę lat Polska byłaby inna. Za parę lat. Ale tu my reperujemy dom, on był zniszczony przez tą komunę, przez to wszystko dotąd. Było zniszczone, my tu reperujemy gdzieś, tu łatamy tego. Tu trzeba wszystko uzdrowić, to trzeba całość, cały ten dom trzeba nie tylko reperować, zaklejać jakieś te dziury, zapacykować, trzeba gruntowny remont zrobić, kapitalny remont. Tak bym powiedział o Polsce i właśnie przyszłość, dzieci, młodzież, rodzina. Nic nie będzie, jak tego nie będzie. To nie będą, to sędziowie będą nie w porządku, prokuratorzy będą nie w porządku, lekarze będą nie w porządku. To wszystko razem, służba zdrowia. To pójdzie tak popłynie jak na zachodzie. Przepraszam, dzięki. Życzę zwycięstwa. Powiedzcie Państwo, którzy jesteście na liście, ludzie niech zapamiętają i głosują na tych ludzi. Bo trzeba wybierać najlepszych. Trzeba wybierać ludzi, którzy będą o cywilizacji katolickiej, który będzie Polak i katolik. I to wtedy będzie dobrze. To będą tacy jak ci najwięksi bohaterzy, którzy walczyli za Polskę, święci. Dziękuję.
Dziękuję mojemu dyrektorowi.
Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem 18 na liście, bardzo łatwo zapamiętać, w bardzo pięknym okręgu bielskim, bo tutaj padło takie pytanie. A mój okręg, jeżeli mogę tylko jeszcze powiedzieć, to miasta Bielsko-Biała, Pszczyna, Cieszyn, Żywiec oraz oczywiście powiaty bielski, pszczyński, cieszyński i żywiecki.
Pani marszałek Białowóz, wicemarszałek Beata Białowóz.
Jak Bielsko-Biała?
A z Marcin Romanowski?
Tak jest. Tutaj z kolei miejsce numer 7 w okręgu chełmskim, czyli tutaj mamy i Chełm, i Zamość, Biłgoraj, Biała Podlaska, Tomaszów Lubelski, Parczew, Chrubieszów, Radzeń, więc Włodawa, więc cała część województwa lubelskiego, ta wschodnia, ten początek Polski właśnie, to jak mawiał Józef Piłsudski, że Polska jest jak obważanek, to co najlepsze to na skraju i akurat myślę, że to zdanie jest bardzo, bardzo tutaj adekwatne.
Z którego miejsca kandydujesz?
Miejsce numer 7, czyli szczęśliwa siódemka.
Marcin Romanowski, ale jeszcze chciałem też o kilku osobach, naszych kolegach powiedzieć, bo i Marcin Warchoł kandyduje na Podkarpaciu, z Rzeszowa między innymi, tam okręg...
Ostatnie miejsce.
Ostatnie miejsce, Marcin Warchoł, wiceminister, świetna osoba. Sebastian Kaleta chyba będzie tutaj w Radiu Maryja w najbliższym czasie.
Jutro.
Jutro będzie Sebastian, więc z Warszawy też świetna osoba. Janek Kanta, który kandyduje z Lublina, prawda?
Tak, i ta zachodnia część województwa.
Szef gabinetu lubelskiego, szef gabinetu politycznego.
Ostatnie miejsce na liście również.
Tak, ale jest też parę innych osób, warto o nich powiedzieć, takich jak ojciec dyrektor właśnie tu mówił, to pani między innymi Ewa Wędrowska z Piotrkowa Trybunalskiego, Tadeusz Woźniak, dzisiejszy poseł z Sieradza, Edward Siarka z Nowego Sącza, Piotrek Sak z Tarnowa, myślę, że bardzo ciekawa postać, Piotrek Uruski, czy pani marszałek Kurowska z Podkarpacia, takie postaci, które tutaj czasami u Państwa, osoby, które czasami tutaj są, Ola Szczudło z Białegostoku, czy na Śląsku u nas Monika Fajer w Częstochowie, pan Józef Kubica z Gliwic, Marcin Kozik z Sosnowca, czy Michał Woś, przecież tak, był tutaj niejednokrotnie Michał Woś, pan minister Woś, świetna również postać, odpowiedzialny za różne projekty, bardzo dobre projekty, czy w Koninie chociażby Robert Popkowski, czy w Szczecinie Dariusz Matecki, czy jest Tadeusz
Tadeusz Cymański także z Pomorza. No cała masa różnych bardzo... Czy, tutaj można by wymieniać jeszcze wiele osób. No jeżeli chodzi o kwestie chociażby syna pani Beaty Kępy, Cezary Kępa z Wrocławia, też młody chłopak, mam okazję go znać. Kilka lat mam okazję go znać. Świetny, świetny chłopak. Też myślę, że jak pięknie mówi o swojej mamie, o tej swojej przygodzie także z polityką, pierwszych krokach. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to kandyduję z Katowic, z miejsca drugiego, okręg, który obejmuje Katowice, Tychy, Rudę Śląską, ale także Piekary, Siemianowice, Świętochłowice, Chorzów. No i jutro będę w Mysłowice, jutro będę w kilku takich mniejszych miejscowościach, w Chełmie Śląskim, w Imielinie, w Bojszowach, w Lędzinach, a więc te wszystkie miasta większe i mniejsze wokół Katowic i jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, to będziemy dalej służyli na tych stanowiskach Rzeczpospolitej.
Bardzo dziękuję.
Jest jeszcze Mariusz Gosek, zapomniałem. Oczywiście jeszcze nasz sekretarz w ogóle, Świętokrzyskie. No i Zbigniew Ziobro też chciałbym zareklamować.
Żeby nie zapomnieć.
Pan minister Zbigniew Ziobro, region Świętokrzyski, oczywiście kandyduje z miejsca pierwszego. Także jest jeszcze kilku kandydatów na senatorów. Jest Mietek Golba między innymi z Podkarpacia. No, wiele takich bardzo dobrych osób, które tutaj u państwa też w Radiu Maria, czy też w Telewizji Trwam były. Edward Siarka, też bardzo przyzwoity człowiek, bardzo dobry poseł. Strażak ochotnik. Jeżeli kogoś pominąłem...
I też z gór.
Jeżeli kogokolwiek pominąłem, to oczywiście bardzo przepraszam. Myślę, że taki zespół tworzymy ludzi, którzy wiedzą, po co są w polityce i wiedzą, że trzeba realizować kolejne wyzwania. Nie jest łatwo, ale damy radę. Alleluja i do przodu.
I trzeba być przy człowieku.
No właśnie.
Dokładnie.
Jak Radio Maryja.
Bardzo dziękujemy. Stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce i ogólnie o Polsce rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za przybycie. Przypomnę pani Beata Białowąs, wicemarszałek województwa śląskiego.
Bardzo dziękuję
serdecznie. Pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan minister Marcin Romanowski, również wiceminister sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję naszym gościom, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za telefony, dziękuję za zadawane pytania, za współtworzenie audycji Rozmowy Niedokończone.